Drodzy Państwo, rozmawiamy nadal po północy z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Pragnę też pozdrowić tych wszystkich, którzy w tym czasie słuchają Radia Maryja, którzy być może wracają z naszego spotkania, naszego pikniku rodzinnego, dziękczynnego. Pozdrawiamy. Mieliśmy okazję dzisiaj się spotkać. Ja miałem trochę dyżur, ale tutaj w Radiu Przed Południem spotykałem grupy. Gorąco pozdrawiam. Muszę pozdrowić szczególnie były ze swoimi mamami dwie młode studentki, bliźniaczki, studiujące teraz z Radomia. Tutaj nawet pozdrawiały, mówiły swoje imię, ale to myślę, panie profesorze, jest bardzo tutaj warte zauważenia, że ludzie młodzi, studenci także słuchają Radia Maryja i te treści religijne, patriotyczne są im bliskie. Chociaż jak same wspomniały, nieraz istnieją bardzo mocne stereotypy w tym środowisku, szczególnie ludzi młodych, którzy no nie zawsze wszystko czytają, co należy, czasem nie czytają, są niedoinformowani, a informacje posługują się z różnych komercyjnych różnych stacji na rozgłośni, albo też i z kiepskich różnych źródeł. Dlatego tym bardziej pozdrawiamy. No i też wszystkie osoby, które dzisiaj tam były, prawda? Piękne spotkanie Polaków, spotkanie na miejscu, ale także i koncerty zespołu po kolei, wszystkie były piękne. Zespół Zajazd, zespół Mały Śląsk,
Kapela
z Nadbaryczy, pierwsza, potem także Teatr Wyższej Szkoły, no i na końcu ta piękna uczta duchowa połączona z muzyką Chopina i z takimi pięknymi tekstami patriotycznymi. To przecież jest nasza polska tradycja i też spodobały mi się, no oczywiście słuchałem, bo jak to nie słuchać tych rozmów przed północą, które pan profesor tu prowadził i myślę telefony słuchaczy, ale to także, żebyśmy no wiedzieli, co czytamy. Dobra literatura.
Ale ja mu tylko najpierw uprzedzę co do paru spotkań. Ja dzisiaj miałem być w ogóle na spotkaniu w Ustroniu, ponieważ przesunęła się moja audycja Radia Maryja z ostatniej soboty na pierwszą, także przepraszam mieszkańców Ustronia, że nie wyszło. Proszę o telefon i umówienie się na następny termin. Na pewno będę 22 w Płocku, tylko jeszcze szukamy odpowiednie miejsce. 26 szczególnie zapraszam, mówiłem o manifestacjach. Już były dwie udane w Łodzi zorganizowane przez Krzysztofa Litwinowicza, naszego pełnomocnika Ruchu Przełomu. Świetne w centrum Łodzi i będzie 26 kolejna. Zacznie się od mszy świętej w kościele Świętego Ducha na Plac Wolności. Będzie przemarsz potem do pomnika Piłsudskiego na Plac Strzelców przy Łódzkim Domu Kultury, gdzie o 14 będziemy występowali, a potem przejdziemy do lokalu Ruchu Przełomu Narodowego Sienkiewicza 61a, gdzie mój ulubiony partner dyskusji, profesor Wolniewicz, zabierze głos o aktualnej sytuacji. A z kolei 23 będzie w Bydgoszczy na Starym Rynku manifestacja pod hasłem Ideały Solidarności 1980 roku, a czasy obecne, obrona zakładów komunalnych przed prywatyzacją, likwidację niektórych szkół i tym samym obronę miejsc pracy w Bydgoszczy. Organizuje no i nasz działacz, i działacz Solidarności, pełnomocnik na Bydgoszcz, bardzo zasłużony ekonomista Henryk Bocian, który ma kandydować na prezydenta Bydgoszczy. Ale ja bym się
ale zwrócił... co by nie powiedzieć, no panie profesorze, tak jeszcze... Bo
ja bym się zwrócił do państwa też, jak macie sugestie, manifestacje, zresztą mieliśmy pod pomnikiem Piłsudskiego, chętniej pod pomnikiem Dmowskiego. Ja jestem za docenieniem
tak, ale
wszystkich
panie profesorze,
wybitnych Polaków.
Ja tak nie mówię, no Ustroń jest pięknym miejscem, ale jest ograniczona liczba, prawda, słuchaczy,
no nie, no,
mogą
dlatego
przyjść,
musiałem wybrać,
audycji,
ale przepraszam, no nie ma.
Spotyka pan się z bardzo szeroką
ojcze, rzeczą. Ja nic, tylko mówię, jestem, ale po prostu muszę tak czy owak przeprosić i obiecać, że nadrobię. Natomiast ja bym się zwracał o to, żebyśmy wykorzystali, póki jeszcze we wrześniu będą ładne dni, piknik się udał między innymi dzięki temu, nie tylko organizatorom. No gdyby zwaliła się ulewa, ojcze, to jednak niebo sprzyjało.
Tak, pogoda napisała.
Maria, więc chodzi o to, że może jednak we wrześniu, żebyśmy, jest 17 września, żebyśmy te smutne też rocznice uczcili, wyszli na ulicę, oczywiście w sposób legalny. To tyle na wstępie, a proszę o pytanie.
Tak, no i raz jeszcze wracamy do tego dzisiejszego spotkania. Pozwoliłem sobie na początku o tym mówić. Dziękujemy wam za przybycie, za trud. Pewno nieraz teraz niektórzy wracają o tej porze jeszcze, bo odległości były jeszcze jutro w innym miejscu, więc gorąco was pozdrawiamy i zapraszamy do bycia razem z nami, z Radiem Maryja. Słuchamy też waszych telefonów i także i tych, którzy zostali w domach i oglądali tą naszą transmisję. No ale dzisiaj rozmawiamy też o sprawach bieżących, aktualnych. Panie profesorze, a propos tych ulic, to też taką informację, ja myślę, że ona jest sprawdzona, a jeżeli nie, to ktoś nas może tutaj mnie wyprowadzić z błędu. Słyszałem, że w Warszawie, gdzie tyle ulic różnych nazw, nie ma ulicy Hetmana Żółkiewskiego. To ciekawe, prawda?
No, ja też patrzyłem, wielu bardzo wybitnych dowódców nie ma. Mówię, zdrajca, służalec Nowosilcowa, generał Zajączek. To mnie to po prostu rozjusza, jak myślę.
Tak samo pojawia się wiele książek, niby historycznych, które w jakiś sposób chcą do tej polskiej historii wprowadzić taki nurt, że właśnie nie wszystko no, do końca było takie patriotyczne, takie jasne. To, co pan mówi, że jakaś tam opinia, że Kościuszko był pijany, prawda?
No tak, i to Dariusz Baliszewski, znany publicysta, ale to takie po prostu bredzenia czasem są po prostu zaskakujące, albo jak Marcin Król, redaktor naczelny Republiki, napisał, my Polacy byliśmy narodem nienormalnym przez 200 lat i żebyśmy byli normalni, musimy zapomnieć o polskości. No to ja dziękuję. Albo kiedyś Jan Karski, który na koniec stał się renegatem, mówił, że Polska była wrzodem w XIX wieku. Otóż ja w swojej książce, to już, bo będą teraz dwa tomy, drugi i trzeci, i w trzecim na koniec mam rozdział. Polacy lepiej zdali egzamin niż wiele innych narodów w XIX wieku. I tu przytaczam. No chociażby moi Węgrzy, którym się tyle zajmowali. Najpierw mieli wspaniałą wiosnę ludów, ale potem poszli na ugodę z Austriakami, która okazała się dla nich fatalna, bo u nas krytykuje się powstania. A oni poszli drogą poróżnienia się z wszystkimi sąsiadami i za to zapłacili, zaszyli się do jednego worka z nieboszczykiem, jak jeden z pisarzy określił. I w 1920 roku był pokój w Trianon, gdzie ich rozdrapano 71,5% terytorium. Zabrano im nie tylko ich, jakbyśmy powiedzieli, Wilno i Lwów, ale ich Kraków, bo Sierpiągród to był dla nich kimś w rodzaju Krakowa i Gniezno, Poznań. Teraz na Hiszpania. Hiszpania była niepodległa i wojna za wojną, kontrrewolucje, rewolucje, wojny domowe, spartaczone XIX wiek. Ale czy można powiedzieć o Rosji, że była normalna? Była barbarzyńska i straszna ten. A Niemcy z ich agresywnym imperium. Ale czy Anglia była? Jak nam my nienormalni. No to ja przepraszam. Czy Anglia, która doprowadziła w tych prześladowaniach katolickich Irlandczyków do śmierci kilku milionów Irlandczyków z głodu, emigracji dalszych kilku milionów. Anglia, która napadła na państwa Burów w Afryce Południowej i wprowadziła pierwsze obozy koncentracyjne. Anglia, która była uczestnikiem świętego przymierza, takiego uderzającego we wszystkie ruchy wolnościowe. Czy bym się chwalił tak na miejscu Anglika? A jak ja patrzyłem na bilans Polski w XIX wieku, wygrana w Poznańskiem. Wielkopolska, brawa, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy wygrana przez Polaków. Fiasko germanizacji, fiasko rusyfikacji. Ja cytuję w mojej książce mało znaną rozmowę, raport, przepraszam, późniejszego kanclerza Niemiec Bilowa do Bismarcka, który wtedy był kanclerzem. Bilow opisuje, jak rozmawiał z Rosjanami, czołowymi dygnitarzami, ministrem spraw wewnętrznych i innych, przez długą drogę z Królestwa do Petersburga w pociągu. I ci Rosjanie żalili się, że ta cała rusyfikacja ich pada, że z Polakami im nie wychodzi, że Polacy są zbyt przebiegli, wchodzą wszystkie szczeliny gospodarcze, a z drugiej strony mówią, że on sam pozwalniał pracowników rosyjskich, bo się nie nadawali, a tylko na Polakach można polegać. Car Mikołaj II, który się skarży, że Polacy opanowali sami inżynierowie polscy na kolei i czym to grozi w razie powstania i tak dalej. Potem, jedną historię muszę podać. Ojcze to powiedział mi, pokazał materiały ojciec Stanisław Jerzy, ksiądz Infuat, rektor misji katolickiej z Paryża w Montevideo, pokazał książkę Paryż o Polsce. Polak uratował największe muzeum, najsłynniejsze muzeum świata w Luwrze przed spaleniem. W jaki sposób? Polak Florian Trawiński był komisarzem sztuki Komuny Paryskiej, czyli rodzaju ministra. Komuna pod koniec zaczęła spadać w barbarzyństwo. Zabiło to zakładników, typu arcybiskupa ten. Spalono główny ratusz, spalono pałac w Tuileriach, jeszcze tam szereg pałaców i chciano spalić Luwr. We wszystkich salach Luwru ustawiono te beczki z naftą, a nasz Polak, ryzykując życie, bo by go za to rozstrzelano, wraz z grupą pracowników Luwru wylał naftę z beczek i wlał tam wodę. To były ostatnie dni komuny, już nie było czasu i w rezultacie uratował Luwr. On powinien mieć pomnik tam przed, a jest tylko gdzieś tablica w Pałacu Kombatantów. I żebym ja tyle się interesuje, ja dowiedziałem się w zeszłym roku dopiero z książki dzięki księdzu Infuatowi Jerzemu. My nie znamy jakże wielu kapitalnych, wybitnych Polaków, takich jak właśnie... A był potem, jeszcze jedno ciekawe, Wersalczycy, ci, którzy walczyli z komuną, rozstrzeliwali Polaków, szczególnie za wzięcie, bo generał Dąbrowski był wodzem komuny. Nie dlatego, że kochał radykałów, tylko uważał, a nuż oni przeciwko Prusakom, przy tym ogniu polska pieczeń się upiecze, ale mścili się. A tego Trawińskiego nie tylko nie rozstrzelali, ale zrobili go dyrektorem Luwru, jednym z paru, i był przez 35 lat dyrektorem Luwru i prezesem wszystkich stowarzyszeń muzealniczych Francji. Dlaczego o tej postaci nie ma w encyklopediach? Po prostu dla mnie jest hańba, że my nie umiemy docenić wielkich Polaków.
No przecież jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego. To jest przecież dziedzictwo narodowe. Nie tylko to, co w Polsce, ale i poza Polską.
No jak oni dbają o tą kulturę? Tak, to jest osobny temat.
Rozmawiamy, myślę, bo telefony nas zawsze naprowadzają na prawie większości sprawy potrzebne i realne i aktualne.
Proszę bardzo.
Mamy pierwszy telefon po północy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Wojtek z Centralnej Polski, ja króciutko tylko. No, dzisiaj oglądałem festiwal, znaczy nie festiwal, tylko taki był koncert w Kielcach, gdzie Phil z panem Kupichą, krzyż olbrzymi na piersi. I zastanawiam się, co jest przyczyną, że PiS nie wykorzystuje ludzi wierzących, którzy... Na przykład pan Rewiński, no to jest pan Rosiewicz. To są ludzie, którzy są, no, moim zdaniem do zagospodarowania i we wszystkich miastach, gdzie jest prezydentem ktoś z PiS-u, powinny być organizowane koncerty, bo no niestety ten elektorat, o którym pan profesor mówił, niezagospodarowany, to jest elektorat, który też chce jak gdyby funkcjonować, żyć, śmiać się, bo no niestety trzeba równoważyć tragedię w jakiś sposób, żeby móc przetrwać ten okres śmiechem, radością, tańcem. No i właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, żeby ci wszyscy, którzy mają na to wpływ w miastach, gdzie jest prezydentem ktoś z PiS-u, żeby organizowali tego typu koncerty, bo to krytyka tego, co się dzieje w tej chwili na przykład w ustach pana Rybińskiego, nie wiem, był z Piaseckim, był taki program satyryczny, potem go zdjęto w Telewizji Polskiej, był programem bombowym i to jest najlepsza droga do tego, żeby to wszystko pozmieniać, bo szereg artystów przecież opowiedziało się po stronie Platformy Obywatelskiej. Nie wierzę w to, żeby masa artystów, podejrzewam, że masę tekstów jest w szufladach lub gdzieś tam no, nie używana w każdym bądź razie, jest do wykorzystania i coś z tym należy robić, bo będziemy oglądali kabaret Olgi Lipińskiej w wykonaniu SLD i tym podobne rzeczy przez następne 4-5 lat i zapłacimy za to olbrzymią cenę, że no w tej chwili nie obejmiemy no, nie zwyciężymy. Ta strona patriotyczna nie zwycięży w tych wyborach najbliższych. No, jeżeli przegraliśmy prezydenturę, to przynajmniej trzeba się zająć kolejnymi wyborami, zmienić styl i pamiętać o tym, co się wydarzyło. Pamiętać o wszystkim. Na przykład, jeszcze kończąc, sprawa taka. Winą mediów jest to, że nie pokazują w telewizji lub w radiu tych wszystkich tekstów, które wygadywała Platforma Obywatelska przez ostatnie 3 lata. Wiele osób zapomniało, nie pamięta, a to powinno się powtarzać cały czas, w jaki sposób oni się odnosili do kryzysu, no do wszystkich faktów. Oni po prostu wszystko, co można, to zepsuli i cała ich polityka to jest właśnie polityka słabego nauczyciela historii, który jak gdyby chce się przypodobać dyrektorowi i czeka na pensję pierwszego, którą dostanie. I on nie musi o nic się martwić, tylko żeby dyrektor go ze szkoły nie wyrzucił. I to jest polityka Donalda Tuska i z tego trzeba wyciągnąć wnioski i skończyć z tym ich panowaniem. Dobrze.
Dziękuję panie Wojciechu.
Bardzo dziękuję panu za sugestie i bym oczywiście rozwinął, tak jak pan Morawiński, no oczywiście Jan Pietrzak, który zresztą, no Rosiewicz to był i w Radiu Maryja wielokrotnie i bardzo ciepło o Radiu się wyrażał. Jan Pietrzak przecież jest tak zdecydowany po stronie PiSu przeciw PO. No zmarły już Jan Stanisławski, nie został wykorzystany należycie, a był to wspaniały twórca kabaretu, patriotycznych poglądach. Leszek Długosz z Piwnicy pod Baranami, którego sekowali, bo był za odpowiednim krytycznym ocenieniem konfidenta, agenta wśród kolegów i inni mu zadarowaniem agentowi, który był bez spieki. Jestem też za tym, nam prawica cierpi na za dużo patosu, za mało właśnie humoru, ja się cieszę, o to właśnie inicjatywa, nie wiem, były przedtem pikniki, ja może nie zauważyłem. No proszę, to ja jestem winien, że nie zauważyłem, ale powinny być częstsze i na przykład nie wiem, czy PiS robił kiedykolwiek pikniki. Ja byłem na przykład za to kilka dni temu na pikniku UPR jako jedyny poza Hanną Wójkowską spoza UPR-u i rok temu to się spierałem niesamowicie z Korwinem Mikke, który mówił, nazwał Ziobro hitlerowcem, w ogóle bzdury różne, a ja mówiłem, chcecie mieć zawsze 1%, to róbcie tak jak Korwin Mikke. Zawsze osobno, Zosia Samosia, żadnej koalicji i cieszę się, że tam się zmieniły władze. I to jest, PiS bym też namawiał taki. Druga rzecz, artyści. Przecież ilu jest autentycznych artystów? No Wojciech Kilar, tak słynny kompozytor, przecież jest. A reżyserzy tych niepoprawnych politycznie filmów. Alina Czerniakowska, kilkadziesiąt filmów blokowanych.
Michał Lorenc.
Proszę?
Michał Lorenc, sławny
tak?
Kompozytor.
A z kolei jeszcze z reżyserów. Jerzy Zalewski, to o Herbercie słynny obywatel poeta. Piotr Zaremski, Krzysztof Wojciechowski. No mówię, jest tych reżyserów sporo. Myślę, że dobrze byłoby, żeby więcej w telewizji Trwam wykorzystać tych blokowanych, cenzurowanych reżyserów. Proszę bardzo.
Kolejny telefon.
A może jedno? Tak. Zachęcę też niektórych, bo na przykład wiem, że w Zamościu ma kandydować na prezydenta poseł PiSu Zawiślak. To jest doskonały pomysł, co pan mówi, żeby w tym stylu wykorzystać te humor, intelektualne możliwości różnych artystów.
Na razie czekamy na potwierdzenie chyba tych list dokładnie, prawda? Kto gdzie będzie kandydował, bo jeszcze wiemy, że nie było ostatecznych.
No tak, ja to mówię to, co w sugestie słyszę z prasy i co, no rozmawiałem też oczywiście z posłem Zawiślakiem, życzę mu, żeby kandydował.
Mhm. Mamy kolejny głos, bardzo prosimy Radio Maryja, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze, na początek. I jest pani na antenie, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Polski Północnej. Ja mam pytanie do pana profesora. Dzisiaj przeglądałam taki tygodnik Idziemy z 14 lutego tego roku i jest taki króciutki tekścik pod tytułem Uchwała o obronie krzyża. Ja przeczytam tu jest cytat, tak. Bo nie wierzę własnym oczom i prosiłabym o ustosunkowanie się pana profesora do tego tekstu.
Czy ten tygodnik jest wydawany w Lublinie, czy...
Właśnie nie wiem, bo ktoś mi to dał po prostu.
Tak, tak.
I tu na stronie 13. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie poszanowania krzyża. W tekście zaznaczono, że, cytuję, wszystkie próby zakazania umieszczania krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i w przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową. Koniec cytatu. Tekst przygotowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. No i tam potem jest o Strasburgu. Co pan na to, panie profesorze?
No, nie wiem, zaskakuje mi wszystkim, że z tym wystąpili senatorowie Platformy Obywatelskiej.
No, wspaniała ustawa. I teraz jaka jest postawa Platformy Obywatelskiej dzisiaj? A to jest z 14 lutego tego roku. Tutaj pisze.
No warto przypominać. To dalej chodzi o to, że zbyt często nasi różni rządcy liczą, że mamy krótką pamięć jako społeczeństwo. Tak jak się nie pamięta o dziesiątkach obietnic Tuska z różnych okresów, to dobrze, że pani zwróciła uwagę. Sam, z którego numeru jest ten idziemy?
Z lutego pani mówiła, bo już się rozłączyła.
Aha, dobrze.
Z lutego. Mamy kolejny głos, proszę bardzo.
Szczęść Boże, w Niemiec.
Boże, witamy. Tylko proszę przyciszyć radio, droga tak. Pani, dobrze?
Jedno pytanie do pana profesora.
Słuchamy.
Więc panie profesorze, ponieważ staram się was, jak o ile jest możliwe, zawsze pana słuchać, nie wiem, może to przegapiłam, ale pan profesor zorganizował tą komisję do obrony dobrego imienia.
Komitet obrony dobrego imienia.
Tak.
Bo komisja to w Niemczech
działa. Pan profesor jest orientowany, że taka komisja działająca w całym światem jest już od dawna zorganizowana w Niemczech. Zresztą bardzo bym sobie życzył, jeśli mogę to ułatwić panu, bo należałam jednych do jej twórców i właściwie, która zresztą bardzo działa w sposób, no...
No, jej wiem, przewodniczący tej komisji zaatakował mnie w sposób wulgarny i nie chciałbym z nim współpracować.
Właśnie, czy pan profesor to zna? Bo mnie w tej chwili zresztą
tak, zaatakował w sposób chamski, powiedziałbym, w internecie i nie chcę z tym panem mieć nic wspólnego. I żałuję, bo po pierwsze, my trochę inaczej postępujemy, po prostu staramy się ściągnąć jak najwięcej osób z różnych środowisk. Jest w samej Polonii ponad 50 osób i wiceprzewodniczący Kongresu Polonii Kanadyjskiej i prezes Kobylański.
Panie profesorze, czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Halo?
Tak.
Panie profesorze, więc o to chodzi, że ja jestem, ja już dawno chciałam to nie zasmucać, śmietać sobie komputera tymi rzeczami, ale potem postanowiłam jednak pozwolić, że mi to przysyłają, żeby się zorientować, jak to się rozwija. Więc to o tyle to jest niebezpieczne, że to ma związek całym światem i zwłaszcza z bardzo dobrze postawionymi lekarskimi osobistościami z elity, z takim profesorem Rudnickim, który zresztą już występował w Radiu Maria, powiedzmy, to zatruwa atmosferę intelektualną, zwłaszcza w środowiskach lekarskich na całym świecie. Więc myślę, że oczywiście zgadzam się, ja też nie chcę mieć z tym nic wspólnego, chociaż kiedyś uważałam to za bardzo korzystną
organizację. Ja obawiam, że to jest bliskie Unii
ale
Wolności,
warto,
a to
wiedzieć.
Też mnie nie interesuje.
Może warto wiedzieć. A poza tym, czy pan profesor się zorientował, że powywalali bardzo życzliwych Marii Maria i telewizji sam dziennikarzy teraz w ostatnich dniach, z Polskiego Radia i Telewizji.
A tak, właśnie tego nawet wspomniałem. Wspomniałem dziś przelotnie, co grozi i co już robiono, bo ja się boję o los Pospieszalskiego, Wilsztajna czy Reszczyńskiego, wspaniałych dziennikarzy.
Tak, Isakiewicza, chociaż ostatnio bardzo się cieszyłam, bo i w Nowym Państwie, i w Gazecie Polskiej coraz więcej pozytywnych wypowiedzi dotyczących Radia Maria i Telewizji Trwam. A jeżeli chodzi o pana Wilsztajna, to jeszcze w lutym chyba był pierwszym, czy nawet wcześniej, pierwszym dziennikarzem, który wystąpił w obronie krzyża w swoich audycjach Bronisław Wilkstein przedstawia. I usadził tak panią, chyba ona się nazywa tą dziennikarkę i aktorkę chyba, Szczepkowską, tą strasznie, która zresztą walczyła jak lew, ale on to potrafi w sposób bardzo kulturalny, że cały parlament polski jest zastraszony przez Kościół. Bardzo ciekawe, więc powiedzmy, bardzo się cieszę, że ostatnio tak pozytywnie, że ta prawica w tym sensie się łączy, bo tam jednak bardzo dużo pozytywnych ludzi jest, których pan profesor pozytywnie wymieniał, jak Terlikowski czy Pospieszalski, czy coś, działają i piszą tam. Dziękuję.
Ale ja mam do pani prośbę, ponieważ pani wspomniała o tej komisji, też prosiłbym może o informację. Może by pani przesłała, jest mój mail w różnych książkach baron@aster.pl.
Panie profesorze, ja muszę to zapisać, bo ja kiedyś próbowałam dostałam od kogoś. O, ja mam to wszystko.
To ja raz jeszcze powtórzę, tylko można pani nazwisko, żeby, przepraszam, wiedzieć, bo się boję tak trochę od nieznajomych.
Proszę bardzo, doktor, ojciec, dyrektor, i ja byłam, to i ojciec Cydzik znają.
Może poza anteną,
poza anteną, pani mi powie poza anteną. Ale ja mam do pani też prośbę.
Albo telefon mi dalej.
Od razu, ponieważ zapowiedziałam, że nasz Komitet Obrony Dobrego Imienia...
To ja wezmę
imienia,
poza anteną telefon.
Ale tak, ale to Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków ma zamiar przygotować teraz wreszcie tematyczne spotkania, bo już się poznaliśmy, jest 260 osób z różnych środowisk intelektualnych, 50 kilku profesorów. I jakie? Właśnie polityka polskich władz wobec Kresów, wobec Polaków na Kresach w latach 89-2010, ale zaraz potem chcielibyśmy podjąć sprawę polityki oficjalnej Polski wobec mniejszości Polski w Niemczech. Też
dla
zaniechania byłbym wdzięczny za pomoc.
To dobrze.
Panie, mogę i bardzo chętnie to zrobię, tylko ja bym prosiła o podanie maila pana profesora, bo kiedyś dostałem
osobno,
jakiś mail,
proszę.
Ale niestety widocznie był fałszywy.
To pan poda ten jeszcze mail teraz, dobrze? Panie profesorze,
tak.
To jest, pani ma coś do pisania?
Tak.
To piszemy.
Maron. M jak Maria, A jak Adam, R jak Robert, O jak Olga, N jak Natalia, małpa.
Tak. Tak?
Maron, małpa, Aster, A jak Adam, S jak Stefan, T jak Tytus, E jak Eliza, R jak Robert,
kropka.
Aster. Kropka, maron, małpa, aster.pl.
Jakby to nie wyszło coś, bo ja mam co do tego bardzo dużo informacji, to zna mnie pan Hambura, bardzo dobrze był u mnie i ojciec Król.
Dobrze.
Ojciec,
proszę przesłać do ojców.
Dziękuję bardzo, pani Ewo.
Nazywam się Grot, G-R-O-T-T.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Grot. A to ojciec Jacek Cydzik mi już wspominał pani.
Tak jest.
Dziękuję.
Tak? No to w każdym razie był nawet tu u mnie.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo pani. Panie profesorze, jakiś komentarz, czy odbieramy następny telefon?
Nie, no tak. Tu się zgadzamy, to
oczywiście.
Jasne, bardzo ważne.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, jest pan na antenie. Kto i skąd się dotelefonował?
Wiesław, południowa Polska.
Panie Wiesławie, słuchamy, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze?
Tak.
Jest pan już na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie, to znaczy się niewybranie pana Kaczyńskiego na prezydenta było smutne, ale z drugiej strony ja się obawiam, że pan Kaczyński zostałby zaszczuty chyba już aż na śmierć. Mówię to w cudzysłowie, bo w tej chwili praktycznie nie ma ani jednej stacji, która by wręcz w niewybredny sposób nie potrafiła ani przez chwilę zamilknąć na temat pana Kaczyńskiego i przy okazji PiSu. I mnie się wydaje, że no niestety, jesteśmy takim narodem, że jeżeli faktycznie nie dostaniemy po uszach, to my się nie obudzimy. Trzeba było wielu lat w komunie, żebyśmy się zreflektowali w 80 roku i popadliśmy niejako w taki zachwyt, zapominając o tym, że jednak 89 rok, lansowany przez Gazetę Wyborczą i te lewackie dzienniki, czasopisma stawiają to na piedestał. Tymczasem moim skromnym zdaniem 89 rok to była składanka już ustalona dużo wcześniej i to nie chodzi mi tam, że pan Wałęsa no i inni brali w tym udział, tylko chodzi mi o to, że to już zaczęło się zdecydowanie wcześniej, a ja powiem kiedy. Nie wiem, czy pan profesor sobie przypomina w 81 roku sprawę bydgoską.
Tak, oczywiście.
I od wtedy zaczął się powolny upadek Solidarności. Już zaczęliśmy wtedy słabnąć. Mało tego, stan wojenny to było apogeum tego, ale ja chcę powiedzieć co? Solidarność jako solidarność tamtego okresu, ona była niewygodna tak dla układu tego komunistycznego, jak to jest najgorsze, jak i dla Zachodu. I tu mamy odpowiedź dzisiaj. Taka solidarność, która była wtedy, w dalszym ciągu będzie zwalczana tak przez Zachód, jak i przez obecne władze, a tym między innymi przez Tuska. Dlaczego? My sobie zdajemy sprawę, że lewactwem ogarnięta jest cała Europa. A już zaczyna się ta choroba przerzucać na Stany Zjednoczone. I teraz chodzi o to, że...
Przepraszam, nie byłbym takim pesymistą, bo owszem, tu jest, już się przerzuciła, to jeśli chodzi o Obamę i tak dalej, ale właśnie teraz w Stanach zaczyna być burzenie się w obronie wartości i to chociażby ta słynna Tea Party, taka właściwie herbaciana partia, bardzo wielkie, liczne wystąpienia w obronie wartości, więc coś się w Stanach zmienia na lepsze.
Ja rozumiem, tylko ja chcę powiedzieć jedno, bo tego my nie widzimy, ale bieda dotyka coraz szerszą masę ludzi zwykłych, szarych. To dotyczy
oczywiście
i nas, Polaków, ale już nie ma tego dobrobytu na Zachodzie i mówię o Stanach. I to jest właśnie ten problem, który wszystkie te lewackie stacje telewizyjne próbują skanalizować na tematy zupełnie nieważne dla ludzi, nie przynoszące ludziom żadnego pożytku. Ja może powiem tak. My jako w Polsce mamy tak zwany plankton, który osiadł na zdrowej tkance społeczeństwa. To znaczy społeczeństwo utrzymuje tak zwanych politologów, socjologów, jakiś tam... Po prostu stworzono setki zawodów żerujących tylko na społeczeństwie, które ciężko pracuje i swój wysiłek jest po prostu nieadekwatny do zapłaty. Natomiast to wszystko jest transferowane na osoby, które tylko robią wodę z mózgu.
To znaczy, może jeśli można, tu nie bym nie odrzucał od razu wszystkich socjologów jako takich. Byli wspaniali jak Podgórecki, są świetni fachowcy z innych dziedzin, jak od zarządzania profesor Witold Kierzun, ale zgodzę się z panem z tym, że jest popierane i preferowane na każdym kroku w mediach myślenie stadne, takich dyżurnych socjologów i tu można wymienić. No jedna ta pani Kulerska-Bobińska, która weszła do jako europoseł, takich jest Czapiński. No, zawsze było wiadomo, co oni pomyślą w różnych dziedzinach.
Ale panie profesorze, mi chodzi o to, że nie wiem, ale mnie się wydaje, że my jak na Polskę, to naprawdę mamy, tak mi się wydaje, to jest moje osobiste, prywatne zdanie. Na profesurę trzeba sobie zasłużyć. A jeżeli widzi się w telewizji, parę 30-letnich i tak dalej, doktorów, profesorów i postawi się to w zderzeniu z rzeczywistością do tego, co umią i gdyby byli na Zachodzie, to oni są praktycznie nic nie warci. Oni tam pracy nie znajdą.
Dobrze, a inni są utalentowani, blokowani, ale to już osobna sprawa może tutaj. Natomiast zgadzam się z pana, bo pan podjął wiele tematów, że jest nagonka na PiS, ale ja też bym radził PiSowi, żeby zrobił to, czego nie było zrobione w pełni w wyborach prezydenckich. O wiele większym stopniu stawiał w wyborach samorządowych, parlamentarnych nie tylko na swoją partię, ale na maksymalne dogadanie się z wszystkimi nurtami patriotycznymi. Ja na przykład nie uwielbiam teraz tej grupy liberałów w PiSie i to, jak oni się zachowują, wspierając Migalskiego, frondę Migalskiego, ale na przykład obawiam się, że było to błędem, na przykład odsunięcie Dorna, który zachował się naprawdę moim zdaniem lojalnie. Trzeba przyciągać wszystkie te osoby, które są przeciwko renesansowi postkomunistów w Polsce, ich odradzaniu. No i teraz przecież grozi nam spółka widoczna już Platformy Obywatelskiej na każdym kroku z postkomunistami. No kogo pan Komorowski zatrudnił jako doradców? Chyba w planie. Na razie Nałęcz, ale jest i Kwaśniewski, pewno Kalisz i tak dalej. To jest znak czasu.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja, panie profesorze, chciałem tutaj nawiązać do tych poprzednich telefonów, bo to jest bardzo ważna sprawa. Czy jakie jest nasze odniesienie do wyborów? Czy my kierujemy się takim naszym indywidualnym doświadczeniem, czy tym, co nam wciskają, szczególnie tutaj w Łodzi, widzę na każdym przystanku w ręce. A cóż oni takiego wciskają? Oni wciskają prawdę, która jest aktualna dzisiaj, czyli dzisiejsze gazety, prawda? I tam się pisze, przepraszam, różne bzdury, ale ludzie to jednak czytają. I tutaj wydaje mi się, że jest taki też ten orwellowski mechanizm, aktualizować przeszłość, i oczywiście dla swoich doraźnych celów. I mi się wydaje, że tutaj jest problem. Jeżeli my się nie uwolnimy od tego, od tych gazet, od tych mediów, to niestety będziemy się kierować fałszywymi przesłankami.
Dobrze, ale pan dzwoni z Łodzi. Tak. Myślimy o wyborach samorządowych. Ja rozmawiałem już mnóstwo na ten temat z łodzianami o konkretnej sytuacji i tam wygląda to... No, najpierw był prawicowy Kropiwnicki przez dwie kadencje, który został odwołany. Nie wiem, to jest osobny temat, dlaczego, ale teraz grozi, że wygra ktoś z Platformy lub z postkomunistów, a teraz pytanie, czy mamy kandydatów dobrych do przeciwdziałania. No, tu mówi się na przykład o Markiewiczu. Dla mnie człowiek, który współdziałał z Polsatem, nie jest osobą przeciągającą dla innych. Ja namawiałem jednego z bardzo znaczących profesorów związanych z Radiem Maryja, żeby kandydował. I boję się, oczywiście nikt nie ma pewności, czy wygra, czy w innych, ale ja byłbym za tym, żebyśmy w wyborach samorządowych zamiast głosowania na ludzi, łagodnie mówiąc, dwuznacznych, jak Markiewicz przez te swoje polsatowe i inne ręczenia, głosowali na ludzi nowych, ale nowych, jeśli chodzi o kandydowanie do samorządu, ale jednoznacznych duchowo, nawet jeśli by przegrali, to zdobędą już sporo głosów i doświadczenia i przy kolejnym podejściu mogą wygrać. Ja to samo proponuję we Wrocławiu. Namawiałem też nieznanego profesora historyka i innych. Dlatego jest, do wyboru.
Panie profesorze, dlatego pana zdanie jest ważne, ponieważ pan zna ludzi. Przepraszam, ale pan może w jakiś sposób, bo my nie mamy takiego dostępu i takiej wiedzy, dlatego na przykład jeżeli pan by kogoś zaproponował dla danego miasta, to by w naszej pamięci by to nazwisko zostało, bo pan ma pewne doświadczenie, no już zna tych ludzi, wie, kto jest uczciwy, kto jest nieuczciwy.
Ale najpierw oni sami muszą chcieć i decydować się na trudną walkę morczą. Będę na manifestacji 26. Zapraszam do Łodzi, oczywiście. Jeszcze raz podkreśliłem, i może już coś spróbujemy wymyśleć, ale proszę też o sugestie. Dziękuję.
Tak, Bóg zapłać.
Panem Bogu.
Dziękujemy panu Januszowi z Łodzi. Kolejny nasz słuchacz, ja przypomnę, w naszym studiu jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Kontynuujemy temat, minął miesiąc. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryi. Szczęść Boże, witam gorąco.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich słuchaczy, ojca prowadzącego.
Kto mówi te słowa?
Krzysztof z Gdańska.
Pan Krzysztof. Słuchamy, panie Krzysztof.
I oczywiście pana profesora, którego bardzo szanuję i tak dalej. No, jak można to zacząć tak od historii, bo słyszałem tak wyrywkowo, że o pani Krzywonos i tak dalej. No, ja w tym czasie, kiedy były strajki, kiedy była Solidarność, znaczy kiedy stan wojenny był ogłoszony, no to no, też uczestniczyłem w tych, nigdy się nie chwaliłem, jak to było. Chodziliśmy, pisałem maturę w tym czasie, chodziliśmy właśnie na te takie, no, jak to młodzi ludzie, i dużo rzeczy widziałem i tak dalej, i jeden kolega, który na przykład, no, teraz to synowi na przykład opowiadam takie rzeczy, nie, że były na przykład rozbrojanie tych policjantów, no, jak tam kolega jakiś broń zabrał i tak dalej, no i po prostu później się dowiedziałem, no, że tam w Raduni wypłynął, nie? No ja się, no, całe lata się tak trochę bałem się o tych rzeczach mówić i tak dalej. Moi bracia dwaj na przykład to byli aresztowani, mi to się jakoś udało. No tak później lata przeszły trochę, trochę w Niemczech, trochę tutaj z księdzem Ireneuszem Kopaczem z Kalzybergu, tam na Białoruś jeździliśmy trochę. No i tak mogę powiedzieć to, że no nigdy się, że jest bardzo dużo takich ludzi, którzy po prostu uczestniczyli w tych sprawach i tak dalej. I no jest taki bezimienny. A ci, którzy na przykład mało to zrobili, na przykład jak właśnie ta pani czy tam ktoś, no to strasznie tam podnoszą tam jazgot i ten. I tu proszę ojca, szanownych słuchaczy, właśnie z bratem byliśmy kiedyś, jak z Białorusi wracaliśmy, właśnie tam z księdzem Kopaczem, z Ireneuszem z Karlsbergu. I tu właśnie tak może pan profesor, to tak może to jako ciekawostkę, nie? Było takie zgromadzenie, znaczy na początku lat 90. było zakładane Radio Plus. I to właśnie było takie zebranie tam tych, no w cudzysłowie, ja to się śmieję, tych ojców założycieli tego Radia Plus, to miało być przeciwwaga dla Radia Maryja, to się mówiło tak, żeby odciągnąć właśnie słuchaczy, tak, znaczy po tekście, nie, tak, to było, nie było tak oficjalnie. I tam w Gdańsku, tu w takim dworze Artusa było spotkanie, no i tam mogli wejść sobie i posłuchać, no i tam się, no tam ci właśnie byli, właśnie ten księża byli, ksiądz, no tam któryś tam był od księdza biskupa był właśnie dany ksiądz jeden, który miał to prowadzić, no i tam ci panowie chlebowi, ci wszyscy, no i tam się wszyscy wymądrzali, jak to będą zarabiali właśnie na reklamach, na tym, nie? No i to tak, my tak siedzimy, a tak byliśmy właśnie tak z tego z Białorusi akurat przyjechaliśmy. Tak, no tam z księdzem Ireneuszem wiadomo rozmówieni tego, no i tak słuchamy. Ja mówię, no, ale radio katolickie, no to reklama to w sumie nie powinna być, nie? No czemu tam, dlaczego i tak dalej, nie? No to tak słuchamy. Ja mówię, no to w sumie, bo to tak reklama, no to została wymyślona w tym, przez węża pewnego w raju. No i namawiany był, namawiany, znaczy reklamowane było pewne pewien owoc, który po prostu nie był nigdy nikomu, nikt by nie zerwał jego, nie? No i wąż używał takich metod właśnie nakłaniania, no i takich półprawd, nie? No i wtedy tam ci, no te wszystkie mądre głowy, oczywiście tego tak, tak na chwilę zdębiały, tak, mówi tak, no to mówi to co my, to my z diabłem tam będziemy współpracować tego, zaczęli się, no i zaczęli tam wyśmiewać, no to my tam z bratem, no to jak właśnie ewangelicznie powiedzieliśmy, że szepnęliśmy tam ten popiół, gdzieśmy wyszli po prostu, no bo tam nas zaczęli śmieszyć. Właśnie był taki, tak było właśnie z tym Radiem Plus na początku, to był właśnie
tak. Tak, ale może już trochę za długo, naprawdę ja tak, chciałbym właśnie, jeden
bo
temat,
te tematy
który
nam się teraz nakładają,
pan podjął, sprawę tych fałszywych upowszechniania, reklamowania przesadnego niektórych osób przy równoczesnym pomijaniu innych. No na przykład Gdańska, i tu od razu odpowiem, był wspaniały pisarz, główny intelektualista opozycyjny Solidarności w Gdańsku, Lech Bątkowski. Kto o nim mówi? Nikt nie wspomina. Odegrał w 80 roku bardzo dużą rolę. Pisano o Sukockiej nieprawdziwie, że ona głosowała przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Bzdura. Była jedyna osoba, która odważyła się na głosowanie w Sejmie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, to właśnie rektor Akademii Sztuk Pięknej w Sopocie Romuald Bukowski. O nim nikt nie mówi. Ja w ogóle mi się marzy, gdybym miał troszkę więcej lat życia, napisanie o tych przemilczanych nonkonformistach, jest ich prawdziwych autorytetach, typu profesora Kurowskiego Stefana, moim zdaniem najciekawszego ekonomisty polskiego, jedynego opozycyjnego ekonomisty w latach 60., o profesorze Kierzunie i tak dalej. A teraz tak na marginesie w tej sprawie Krzywonos najbardziej mnie rozbawiło, chociaż tak te groteskowe to było, że z poparciem dla pani Krzywonos tam w liście innych wystąpił Bujak. No jakie on ma prawa do mieszania się teraz do sporów solidarnościowych? Jak on napisał książkę Przepraszam za Solidarność i sprzedał legitymację solidarnościową na aukcji? No to niech już będzie konsekwentny i niech próbuje, jak już zrobił takie tak żałosne rzeczy, i niech się nie miesza teraz i nie próbuje oceniać innych, kto był lepszy, a kto nie w Solidarności.
Mamy kolejne połączenie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kanady, z Toronto.
Witamy Pani Czesławo, ale proszę przyciszyć radio, dobrze?
Już właśnie przyciszyłam radio.
Cieszymy się, słuchamy.
Witam ojca, witam pana profesora, który był u nas na pieczeniu ziemniaków, to był taki piknik.
No właśnie, to mi się podobały te imprezy właśnie.
Tak, teraz będziemy mieć 19 także.
Życzę powodzenia pikniku i dobrej pogody.
No to i no właśnie, żeby była tylko udana pogoda. Panie profesorze, ja z naszego tutaj grona z Toronto rozmawiamy na bardzo wiele tematów i wszyscy się zastanawiają, a mam dosyć dużo grono Polaków, którzy, no dużo jest w rodzinie Radia Maryja. Co się stało z Polakami? Co to wszystko jest teraz? Dzieci Polacy, którzy byli tak zjednoczeni w latach 80., jak była Solidarność. To byli zupełnie inni ludzie. My tych ludzi teraz nie poznajemy. Poza tym był teraz u nas w Toronto pan minister Macierewicz. No sala była, ja co prawda nie byłam, tylko czytałam tu gazety, bo nie mogłam w tym czasie być, ale było bardzo tłoczno, było bardzo, bardzo dużo ludzi i pan Macierewicz odpowiadał na wiele pytań, które nurtują Polaków i wszyscy się strasznie zastanawiają, jak to się mogło stać, że Polska nie bada takiej strasznej tragedii. I wszyscy są tutaj po prostu obawiają się, czy to kiedykolwiek wyjdzie na światło dzienne. A różnie tutaj gazety także pisały na ten temat. Także no, wspierają bardzo pana Macierewicza. Każdy się pytał i bardzo był zadowolony, że tutaj był. Tu jest wspaniała gazeta, taka widzę, niezależna wyszła, Merkury. I ona pisze no, wszystkie pytania, jakie ludzie zadawali. Merkurium Polski, jakaś taka za free gazeta jest i taka widać patriotyczna. I poza tym te nasze gazety również, Goniec czy Głos Polski, bardzo szerokie sprawozdanie dawały. I wszyscy są po prostu zaoferowani tym, dlaczego to tak wszystko długo trwa, dlaczego ci Polacy wybrali prezydenta pana Komorowskiego, dlaczego nie pana Kaczyńskiego, który i w ogóle jeszcze mówią, że jest tak strasznie opluwany, no to przecież to jest nie do pomyślenia tu w kanale, zresztą pan profesor się orientuje, że to, co się stało, to by cały rząd zupełnie poszedł, no, a tutaj w taki straszny sposób ludzie prawi, szlachetni, którzy tak dużo zginęło, są niedoceniani i opluwani, a szczególnie nie możemy się zgodzić, że pan Kaczyński, który był dla nas wielkim, wspaniałym patriotą, prezydent, był tak niedoceniany przez tych Polaków, przez Polaków, którzy mieszkają w Polsce, bo niestety tu za granicą zupełnie inny wymiar przedstawiał sobą.
Tak, ale pani uwaga, no dodajmy, że nieraz mówiono, że ludzie byli w kościele, a wychodzili z kościoła i głosowali na Kwaśniewskiego niektórzy. I takie są częste niestety przypadki. Ale gdy te pytania, które pani teraz podniosła publicznie, ja też nieraz słyszałem w Stanach czy Kanadzie, jak to jest, że Polacy najpierw dopuścili do zwycięstwa Kwaśniewskiego, ten postkomunistów, właśnie, potem Platformy. Ja na to odpowiadam, no, państwo byli i są tak długo za granicą, nie mieliście tej sączonej codziennie propagandy Gazety Wyborczej, TVN-u i inne. Te 20 lat swoje zrobiło. Poza tym mówiła pani o zjednoczeniu. To było w 81 roku, ale przecież była emigracja 800 tysięcy osób, głównie z rodowodem solidarnościowym, młodych, dynamicznych ludzi. Na przykład Śląsk został ogołocony z działaczy solidarnościowych, a z kolei tamci, jakie znaczenie miał na przykład Gieremek w Solidarności z 81 roku? No łagodnie mówiąc, niewielkie. Przegrał w wyborach na zjeździe Solidarności, nie dostał się do składu 100-osobowej Komisji Koordynacyjnej Solidarności. Michnika nawet nie wzięto z żadnym artykułem, na co się żalił, do tygodnika Solidarność w 81. A potem wysforowali się dzięki lizusostwu Michnika, tam to nawet Wałęsowa wspomina, jak to klękał przed Wałęsą i mówił: Lechu, jesteś wielki i tym podobne. I nie było wyborów w Solidarności, jak wiadomo, nie uwzględniono dawnych władz, a Wałęsa przeforsował mu dogodne osoby i takie były skutki. I dogadali się bardzo szybko przy okrągłym stole i później z postkomunistami, bo Michnik, Gieremek i inni bali się polskiego nacjonalizmu, klerykalizmu, rzekomego państwa wyznaniowego i tak dalej. No i za to wszystko płacimy. A zabrakło za mało było ludzi wśród naszej opcji patriotycznej, którzy by mieli charyzmę, którzy mogliby oddziaływać, połączyć, zintegrować, takich jak Orban teraz na Węgrzech. Teraz mówi pani o wizycie Macierewicza, o spotkaniach, o Smoleńsku. Dobrze, że działa zespół Macierewicza, ale ja ciągle się pytam, bo to już któryś raz pytam, gdzie są nasi publicyści prawicowi? Dlaczego nie ma gruntownej książki o Smoleńsku, bo pani wspomniała o tym piśmie chyba Merkury czy coś, która by pokazywała zestaw samych pytań i wątpliwości, to już będzie na sto kilkadziesiąt stron, wokół tego, co działo się w Smoleńsku. Bo zebrania to jest rzecz ulotna. Zespół Macierewicza to też działa dla w niewielkim kręgu, oczywiście i część z tego wychodzi bardziej w mediach czy nie, ale gdyby była książka napisana niekoniecznie przez jedną osobę, a przez cały zespół, podsumowująca to wszystko, co dla nas wydaje się bardzo takie szemrane w tych wszystkich sprawach związanych ze Smoleńskiem, co nasuwa ogromne wątpliwości, no to by miało naprawdę znaczenie. A pozdrawiam przy okazji przyjaciół z Toronta, ciągle odsuwamy przejazd, choć ogromnie dobrze wspominam spotkania, no ale na razie tu trzeba walczyć na terenie Polski.
A teraz balada najnowsza, Quo Vadis Polonia. Quo Vadis Polonia napisana została w hołdzie tym wszystkim, którzy w czasach wojny walczyli. Byli wtedy młodzi, piękni, pełni honoru, pełni marzeń, pełni miłości do ojczyzny, a teraz na biednych emeryturach gdzieś tam wegetują. Takie pytanie do współczesnych. Quo Vadis Polonia, do czego to prowadzi?
Pamiętasz, stary, orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały. Gdy was żegnano z wódką i Bogiem w tamtą wrześniową najdłuższą drogę. Potem pod Mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los się wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Sanitariuszka, prawdziwy anioł, tak ranni chłopcy wołali za nią. Gdy kanałami tak było trzeba, wiodła ich z Chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy virtuti, poznała co to śniegi w Orkuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją i jest czadowo. Ich wielu ludzi ze stali, nie mógł ich złamać Hitler ni Stalin. Została garstka, zresztą sam zobacz, śmieszne wedety znicze na grobach. Czasami grzebią w śmietnikach nocą, żyć jakoś trzeba, a nie ma za co. Za słabi, żeby światu urągać, za dumni, żeby rękę wyciągać. Ojczyzna honor, frazesy puste, świat się odbija w krzywym lustrze. Spocony raper klepie pacierze, jest za je fajnie, ja tam mu nie wierzę. Historia uczy, lecz nie każdego, bawmy się, bawmy do upadłego. Wszystko już było, świat się nie zmienia, zegar odlicza czas do spełnienia. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane, grzyb ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie, kto ich zastąpi? Nie wiem. Ja nie wiem.
Quo Vadis Polonia, zespół Zajazd z dzisiejszego spotkania, pikniku rodziny Radia Maryja w Toruniu. Kto ich zastąpi? To ostatnie pytanie tutaj autora piosenki. Kto zastąpi też tych Polaków, których żeśmy stracili teraz właśnie w ostatniej katastrofie tak wielkiej i strasznej? To też jest pytanie, prawda? Przed wyborami jednymi i drugimi, w ogóle w kontekście życia społecznego. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Jerzy Robert Nowak, rozmawiamy dalej?
No, ja się zastanawiałem nad tymi sprawami pokoleniowymi, ale jeszcze raz zacytuję to moje ulubione zdanie z Dmowskiego: po lichych pokoleniach przychodzą dobre. Te pokolenie moje i trochę starsze zostały zdziesiątkowane, mówię, przez nazistów i nasi ojcowie, przez Niemców, przez Sowietów, potem emigracja w latach 80., ale jak tak patrzę, te zmiany pokoleniowe, na przykład bardzo taką postacią w moim tomie ciekawą jest arcybiskup Felijski, ale który opisuje klęskę wiosny ludów. Tyle rewolucji w różnych krajach, w tym i u nas, w Wielkopolsce, w Berlinie, we Francji, w Wiedniu, na Węgrzech. Wszystko się to załamało. I pisze o tej strasznej depresji, jaką ich ogarnęła. Jego też przez parę lat, jego uratowało potem wejście do stanu duchownego, tam znalazł pocieszenie i nową formę aktywności. Natomiast przez wiele lat, z 15 lat po tej wiośnie ludów był kryzys totalny, a potem jest początek lat 60., wchodzą nowe pokolenia, no to pokolenie, które robiło powstanie styczniowe. Ile osób wie, że na 39 tysięcy zesłańców, prawie 90% zesłańców za udział w powstaniu, prawie 90% to byli ludzie poniżej 30 lat. To właśnie ten. Potem to zdziesiątkowane pokolenie i wreszcie połowa od 64 roku, egzekucje, emigracja, ucieczka, i zostaje w latach 80., zaczyna odżywać. Dzięki czemu? Najpierw literatura, to co zrobił Sienkiewicz, było ogromne dla dodania dumy narodowej, ale potem nagle 90. lata jest równocześnie, mówię, Dmowski, Piłsudski, już Korfanty, już Daszyński, i gdzie okres międzywojennej Polski, Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, obfituje wprost w talenty kapitalne. Wojna też się sprawdzamy i znów zdziesiątkowanie. I ja wierzę, że może teraz znów przyjdzie nowe pokolenie, które poprawi po nas.
Oby tak było, tylko właśnie tak to, panie profesorze, przecież jako historyk pan to najlepiej wie, jak było, prawda, chociażby po roku 20, kiedy też zginęło dużo Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej, czy w ogóle w I wojnie światowej, to w tej tradycji było to bardzo mocne. Na przykład ktoś powracał, mój dziadek, mój ojciec, mój pradziadek był powstańcem, walczył, prawda, w legionach. Natomiast teraz tak, na przykład współczesność, jeżeli dalej będą tak robić niektórzy,
no, przede wszystkim niszczenie historii, niszczenie patriotyzmu, tak, to jest. To znaczy, ja mam ogromnie ostry sąd, choć moja książka jest o XIX wieku. Uważam, że mamy okres, te ostatnie 20 lat są wyjątkowo złe. To jest karłowacienie elit. To jest, no bo co to są za elity, z których na ogół przeważająca część zaczynała od świnienia się takiego komunistycznego. No tak jak Szymborska noblistka pisała te wiersze o Leninie, Stalinie i jeszcze podpisywała listy potępiające księży skazanych. Jak Wajda, gdy robił ten pierwszy film Pokolenie szkalujący Armię Krajową. Dlaczego tamci, ci moi bohaterzy z XIX wieku, to każdy ma jednoznaczny, czysty życiorys. Najczęściej byli albo więzieni, albo prześladowani na różne sposoby, ale oni wiedzieli, co, o co mają walczyć, nie służyli, nie świnili w różnych sprawach. I to jest.
No i byli też bohaterowie, prawda? Tu pan cytuje pani Szymborska, ale był też pan Herbert.
Był, ale to były odizolowani.
No właśnie,
poza, i właśnie biedzie, trzeba, prawda, przypominać, mi jedna z magistrantek napisała świetną pracę o nonkonformistach, bo dam jej w kulturze i nauce. My za mało znamy te osoby odsunięte wtedy, tak jak Tatarkiewicza, Ajdukiewicza, profesorów Konopczyńskiego. Było cały szereg osób, które się nie poddały władzy, ale ich prawie nie znamy, a inni awansowali i wyparli pamięć o tamtych.
Wymieniał pan też, czy były wymienieni socjologowie, którzy są
Podgórecki
wygodni.
Podgórecki na przykład był świetny.
Ale są ci, którzy są wygodni, to są rano, wieczór, w jednej,
no
drugiej,
tak,
czwartej, piątej
dyżurni
stacji.
Dyżurni socjologowie.
Na przykład pan profesor,
dyżurni historycy.
Profesor Krasnodębski, no to się go szuka, bardzo rzadko widzi gdzieś, żeby był zapraszany do jakiejś dyskusji czy do jakiegoś
komentarzy. A to komentarzy. Jest prawdziwy autorytet. Krasnodębski, no. Zybertowicz tu z Torunia.
Ale nie ma zapotrzebowania widocznie. No, no dlaczego nie ma? Powiedzmy sobie, bo oni są niezależni. mówią, co myślą i rzeczywiście no to jest rzecz jasna.
Władza ich ustawia. Mój kiedyś bliski przyjaciel, kumpel z akademika, Waldemar Kuczyński, został ministrem u Mazowieckiego i jak się chwalił zausznikiem. Jak ja z nim raz porozmawiałem w 90 roku, to on jako nie mógł znieść jakiegokolwiek krytycyzmu, że cokolwiek jego rząd Mazowieckiego z kolei robił, to było coś przerażające. Dawny opozycjonista, który zmienił się po prostu w człowieka już tak zadufanego, tak bufonowatego, że straszne. No a teraz pisuje w postkomunistycznym piśmie Przegląd. Piękna ewolucja.
To są te przykłady. Rozmawiamy nadal, odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy kogo?
Krystyna ze Szczecina.
Witam panią Krystynę, pan profesor też wita. Proszę bardzo.
Ja chciałam tylko takie moje spostrzeżenie, może tak nie na temat tej audycji, co teraz jest, ale może i na temat. Po prostu chciałam, co zauważyłam, jak była rocznica tej Solidarności, był pokazany w telewizji taki moment, jak pan Tadeusz Mazowiecki idzie, już nie pamiętam z kim, tak ładnie spleciony rękoma, idą w takim szeregu i co zauważyłam, i tam był taki znak właśnie krzyża, krzyża z Panem Jezusem i tak się zastanawiam, chciałam tak to powiedzieć, może nie na temat, bardzo przepraszam. Dlaczego wtedy ten krzyż był tak potrzebny, a teraz po prostu on jest tak strasznie odsuwany? Tylko takie moje spostrzeżenie, bo ubolewam nad tym, że kiedyś właśnie wykorzystywano te rzeczy, nie wiem, może ojciec to widział, to jest często pokazywana taka migawka, jak właśnie w tej walce, w tym boju jest ten krzyż i jest jeszcze na tym krzyżu Pan Jezus, a tutaj po prostu robią się takie, no dla mnie, jest mi smutno po prostu z tego powodu, że w taki sposób kiedyś było to potrzebne, a teraz po prostu jest niepotrzebne. Tylko takie moje spostrzeżenie. Jeszcze tutaj jak słucham audycji, mówiono o poecie Herbercie, ma piękny wiersz, Idź. I jeżeli byśmy ten wiersz przeczytali, to bardzo, bardzo chciałam właśnie panu Kaczyńskiemu, bo szanuję tego człowieka i ubolewam, że w taki sposób jest cały czas nieszanowany przez dużo ludzi. I modlę się za niego, żeby wytrzymał i żeby się nie poddawał, bo ma iść po prostu tak jak w tym wierszu. I mówić tą prawdę. Także tylko tyle, takie moje spostrzeżenie i po prostu tylko tyle chciałam powiedzieć. Tak jestem troszeczkę zdenerwowana, bo nie mogę tego wszystkiego objąć swoim
umysłem.
Ale
podniosła pani istotną sprawę. Ja przypomnę, że jakże wielu tych później atakujących Kościół, to wtedy tak się przymilało do Kościoła, tak jak Michnik, który jak mógł, lgnął wtedy do księdza Jankowskiego, bo u niego byli wielcy politycy Zachodu, jak przebywali pani Thatcher i inni. Pisał tą dedykację jeszcze w 88. kochanemu księdzu Jankowskiemu, memu przyjacielowi i mentorowi, z pogańską pokorą. Wtedy była pogańska pokora, bo czuli się słabi, a potem był atak na Kościół, na Jankowskiego, któremu tak zniszczono zdrowie księdza. Ale a propos Mazowieckiego, to właśnie jest tym przykładem tych ludzi, którzy zaczęli od Świńs, który studiów nie skończył, ale za to awansował błyskawicznie na naczelnego pisma Paksowskiego, w którym zamieścił ten straszny tekst wnioski w 1953 roku, wrześniu, atakujący więzionego biskupa Kaczmarka, i ojciec Bocheński z Fryburga skonstatował, że Mazowiecki miał zawsze kluskę zamiast kręgosłupa. No i to są te problemy.
Rozmawiamy, przyjmujemy telefon od naszych słuchaczy. Panie profesorze, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Panie profesorze, ja proponuję zmianę nazwy.
Skąd telefon? Skąd telefon, proszę pana? Halo? Niestety nie możemy. Pierw trzeba się przedstawić, powiedzieć, a potem...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto mówi i skąd?
Jeszcze raz Wojciech z Centralnej Polski, a tylko jedno zdanko.
Witam panie Wojciech, tylko proszę radio przyciszyć, dobrze?
Już wyłączyłem. Chodzi o taką rzecz, że w pierwszych wyborach, to było 2009, do Parlamentu Europejskiego mówiono przed wyborami, że stocznie są cały czas profesjonalne, jest załatwianie kupca, po czym okazało się, że do tej pory stocznie splajtowały i kupca nie ma i nic się z tym nie dzieje. Przed wyborami teraz znowu jest sprawa taka, że jesteśmy zieloną wyspą i prezydent i premier mówili znowu to samo, że jesteśmy zieloną wyspą. Po wyborach od razu propozycja podwyżek podatku VAT. I ja teraz się zastanawiam, co będzie po następnych wyborach. I jeszcze jedna sprawa. Ja mam czworo dzieci, dwie dziewczyny w tej chwili skończyły studia, idą do pracy. I jest tak, że tym młodym ludziom to coś w duszy gra. I to jest pokolenie, które jest teraz wyższe. Także wszyscy budują na gwałt, nie wiem, domy, gdzie weselne, gdzie będą się odbywały wesela, ponieważ to jest ten czas, kiedy ta grupa był wyż demograficzny. I do tych ludzi trzeba się odwołać. I na przykład słucham kiedyś pani, Boże kochany Jakubiak chyba z PiSu, i ona mówi, że ma pretensje do pana Macierewicza, który jest wspaniałym człowiekiem, ale że zagania wyborców w jeden kanał. Jak gdyby PiS działa w różnych kanałach, a pan Macierewicz idzie w ten jeden związany z agenturą i on odstrasza tych ludzi właśnie młodych. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie... Zmierzam do tego, że właśnie... Że trzeba w jakiś sposób odwołać się do różnych grup społecznych w różny sposób, żeby do siebie przekonać. I na przykład wmówiono wyborcom, że czas, w którym rządził PiS, to jest czas, kiedy było wspaniale. Kiedy był dobrobyt, no i PiS... w jaki sposób tam zmarnował ten okres. To jest taka głupota, że w głowie się nie mieści. Mówił premier Tusk w parlamencie, że 40 miliardów złotych nie ma w budżecie, bo pani Zyta Gilowska zmniejszyła składkę zdrowotną i inne podatki. PIT. To jest bzdura. 40 miliardów złotych zostało w kieszeniach podatników, bo był dobry okres.
Panie Wojciechu,
już kończę, proszę ojca. Już kończę, słowo daję. Zostały w kieszeniach podatników i oni mogli, bo był taki okres, reagowali na to, co się dzieje na żywo. A ten rząd w ogóle nie reaguje na to, co się dzieje. Jego to w ogóle nic nie obchodzi. Oni robią swoje, prywatyzują, będą prywatyzowali i energetykę, i Miedź Polską, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu totalnie fałszywy rząd.
Jednak tak? Dlatego chodzi, proszę pana, wiemy, co chcą, ale mimo wszystko oni ogłosili już dużo wcześniej te plany, ale jednak napotkali na przeszkody, bo były sprzeciwy, między innymi o to prywatyzowanie miedzi, bo jako skandal, żeby tak zyskowne przedsiębiorstwo prywatyzować. I dlatego tak jak miała być odszkodowania dla Żydów i to na wielką sumę, a protest społeczny jest wielki, to odłożyli. Nie wiadomo, co mają dalej w planie. Kiedyś już kilka lat temu był projekt podatku katastralnego. Słyszę, że trwają prace nad przygotowaniem jego. To jest oczywiście groźba straszna, ale mi o to chodzi, żeby oni spotykali się z reakcją społeczną. Ja dlatego między innymi zachęcam do manifestacji, jakże w sprawie kosztów utrzymania i innych, żeby wiedzieli, że to nie będzie takie zupełnie bezkarne, bo jak będą szły tłumy po ulicy i reagowały wreszcie, ja się w ogóle dziwię polskiemu społeczeństwu, że jest tak, dostaję w skórę i jest tak spokojny. Jakże inaczej zachowywali się Polacy w PRL-u, przecież ile było buntów polskich. A teraz w okresie tego dwudziestolecia jakby przycichli, no może, znów mówię, ta emigracja, te 800 tysięcy, ale nie rozumiem tej skali takiego przytłumienia bierności w różnych sprawach.
Panie profesorze, to jest tak, że im ciężej jest na rynku, ja jestem pracodawcą, w związku z tym muszę się zająć swoją pracą i trudno mi jest, skoro na przykład, nie wiem, znam się z dyrektorem szkoły, z lekarzem jednym, drugim i wszyscy głosują na PO, ponieważ bagatelizują różne rzeczy i nie chcą w ogóle na ten temat rozmawiać, tylko chcą się bawić. W związku z tym ja nie, po prostu dałem sobie spokój z tymi bezwartościowymi spotkaniami, które nic nie dają. Zajmuję się pracą. I tak ma wiele osób. Po prostu porzuciło tą stronę, z którą po prostu nie ma o czym rozmawiać nawet, bo oni nie chcą na argumenty rozmawiać. I muszą, ta druga strona musi poznać, to jest mnóstwo wśród właśnie nauczycieli, dyrektorów, lekarzy. To jest bardzo duża liczba
To jest, panie Wojciechu, wejdę słowo, metoda zmęczenia. Męczenia, zmęczenia. Jakich osób?
Jakich osób jest bardzo dużo?
No lekarzy...
No, mówię, że wśród lekarzy, nauczycieli w ogóle w oświaty jest, nawet wśród urzędników, którzy pracują na rzecz, prezydentem jest ktoś z PiS-u, a jego właśnie, jego urzędnicy, mimo że widzą, że z Platformy były prezydent przychodził tylko po pensję i nic nie robił, to mimo to głosują na tego leniucha zamiast na człowieka, który zmienił całe miasto.
No,
no to jest właśnie o to chodzi, że my mamy bardzo dużo tych pań krzywonos, którzy chcą siedzieć przy stole Platformy z kotletami. Jak się tylko odwrócą albo dwa metry od stołu, to już nie mają żadnych dochodów. W związku
kotlet
z tym trzymają
ktoś
się,
buchnie.
Trzymają się jak, nie wiem, czego, tego właśnie stołu. A tu o to chodzi, że partia, która dochodzi do władzy, powinna się zająć gospodarką i całym państwem. I czy ja będę przy stole tej partii, która wygrała, czy odejdę i będę prowadził własne przedsiębiorstwo, to jestem swobodny, bo partia jest uczciwa. A to nie jest partia uczciwa. Tylko przy niej można kotlety jeść i Krzywonos całuje się z premierem i ma pretensje do pana Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że ona tylko i wyłącznie przy tym stole się nakarmi, przy żadnym innym. Dziękuję, nie zawieram czasu. Z panem Bogiem.
No to nie ma co komentować, zgadzam się.
Tak, ja myślę, że to myślę o tyle też cenna, panie profesorze, pana Wojciecha, bo to, co też mówimy, to wychodzi, jeżeli ja prowadzę aktualności Dnia Czojcowie, rozmawiamy, daje się nam teraz bardzo taką plejadę tematów zastępczych.
Bardzo
typu
dużo, tak?
Właśnie nawet mówię, gdzieś tutaj autostrady niedokończone, groźba, że wejdziemy, to jest taki temat no poważny, ale nie aż na pierwszą stronę gazet. Poza tym ta dyskusja, żebyśmy to zrobili referendum o pomnik, prawda, o krzyż, to są sprawy bardzo jasne. Niech pan popatrzy, przepraszam, tak, bo są słuchacze, nie jestem od tego, żeby, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście była katastrofa, więcej ludzi zginęło wtedy, World Trade Center, ale nikt tam nie dyskutował, czy ma być pomnik, czy nie. Od razu, była tam jakaś myśl, ale po prostu jest plan, jest decyzja, jest teren wyczyszczony. Oczywiście teraz tam są jakieś inne jeszcze pomysły, ale wiadomo, trzeba i koniec. A też można było powiedzieć, że takie miejsce, no tam w środku miasta i tak dalej. Więc to troszeczkę jesteśmy zapraszani po to, żeby nam nie wyoszczyć węchu i...
Żebyśmy się nie zajmowali tymi najbardziej bolącymi, prawdziwie.
A dwa, i też i pójście na metodę zmęczenia, żeby zmęczyć społeczeństwo. Niech już nie mówią, niech dyskutują, niech tego, tylko po prostu kanały telewizyjne, jeden, drugi, trzeci, czwarty, jeszcze powiększyć ich i gazety też, czasopisma.
No, szczerze mówiąc, ojcze Januszu, to co się dzieje teraz w telewizji, także tej publiczne, już nie mówię o TVN-ie, Polsacie, etc., to jest w ogóle przerażające. Właściwie od kilku tygodni postanowiliśmy, choć zawsze oglądałem bardzo wiele w telewizji, pracując tam nad innymi, mam podzieloną uwagę, przestaliśmy oglądać telewizję, bo to jest tak PRL-owska w stylu, tak propagandowa, że to jest męczące, bo jak jeszcze przeczytam gazety, to mogę błyskawicznie odchodzić od jakichś nud i głupot, ale tu w telewizji no, po prostu się doszło do skandalicznego wręcz opanowania telewizji przez propagandę jednostronną.
No to też by długo o tym mówić, prawda? Jak są jakieś reportaże, czy na przykład nawet rozmowa jakaś tam polityczna czy społeczna, no to właśnie ona nie jest ciekawa.
No ale jak się dobiera najczęściej tak, żeby była przewaga dla jednej opcji.
Wiemy, jak ona się skończy,
tak,
prawda?
To ostatnie jest zdanie. Właściwie poza telewizją Trwami Radio Maryja to zostaje tylko TV Historia, która jest dla małego, oglądana przez mały procent, ale tam jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy. No i trzeba uciekać do różnych zagranicznych.
Ale nie jesteś dostępna, że tak powiem, w tym takim pakiecie dla wszystkich, tylko trzeba mieć no chyba tak, specjalny tak. Ten, żeby ją oglądać. I też była dyskusja, też czy ma istnieć, czy nie ma
no,
istnieć.
To jest też dowód, jak się podchodzi do narodowej historii, bo to było robione i jest ciągle ta audycja, te audycje w ramach TV Historia, naprawdę z dużym.
No będziemy obserwować, panie profesorze, bo ja nie wiem, jak teraz będzie nowy budżet, już będzie omawiany, czy będą dalej dotacje dla IPN-u na publikacje, na Biuro Edukacji Publicznej, czy będą tego typu, czy się nie powie, że musimy właśnie zakręcić, że tak powiem, ten kurek gotówki, zaczynając od tego typu, żeby zostały nam tylko no, programy, które zostały wybrane i stacje, które, no. które są wskazane. Rozmawiamy, 1:25, bardzo szybko czas płynie z naszym gościem tutaj w studio Radia Maryja. Pan profesor Jerzy Robert Nowak jeszcze jest z nami. Szczęść Boże, witamy. Kto mówi i skąd?
Halo?
Tak, proszę bardzo. Kto mówi i skąd?
Szczęść Boże, Tadeusz z Jastrzębia-Zdroju.
Tak
i
jest.
Niezmiernie się cieszę, że pan profesor Nowak wspomniał o Unii Polityki Realnej. To jest moja partia od 20 lat i... co wcale nie przeszkadza mi być za Radiem Maryja i nie są to dla mnie puste słowa, bo od wielu, wielu lat systematycznie płacę na to Radio Maryja i apeluję do słuchaczy, żeby dalej płacili. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Myślę, że jest nadzieja w młodych, właśnie w młodych słuchaczach należących do Unii Polityki Realnej, którzy wniosą ten ożywczy wiatr w żagle PiS-u. I tu jest nadzieja. Dziękuję. I jeszcze bym zaproponował, jak gdyby zareklamować najwyższy czas, którego pan profesor tak często cytuje na antenie Radia Maryja, bo tam można przeczytać jeszcze te zdrowe poglądy gospodarcze, a Radio Maryja daje nadzieję, daje wiarę, daje wartości patriotyczne i to jest jak gdyby zbieżne. Najwyższy czas daje wiadomości gospodarcze i tak dalej. I to jest zbieżne i to wcale mówiącemu te słowa nie przeszkadza zarówno być członkiem Unii Polityki Realnej, jak i płacić jeszcze raz, płacić na Radio Maryja, kupować nasz dziennik, mieć Rzeczpospolitą przed sobą i tak dalej, czyli krótko mówiąc, mieć tą wiedzę i nadzieja w zjednoczeniu się i żeby postawić nie Platformie Obywatelskiej. Dziękuję, szczęście.
Dziękuję bardzo, tylko dam, że ja uważam za najwyższy czas od lat za jedno z najlepszych pism i tacy autorzy jak Miszalski, a także Michalkiewicz, Katawzar, tematy żydowskie, Płużański, świetny historyk, są bardzo dobrze, ale zdarzają się tam różne rzeczy, na przykład Chodakiewicza, kiedyś był wybryk, niesamowity Marka Chodakiewicza, kiedy napisał, że wszyscy w grudniu zeszłego roku, nie mam czasu prostować wszystkich głupot, ale że w 2000 roku, gdy wyszła książka Grossa, to mu powiedziano, że w Polsce wszyscy mają strach, no i on wtedy się zabrał. No jest to po prostu świństwo, ja inaczej nie powiem. A gdzie była, to ja wtedy wydałem właśnie 100 kłamstw Grossa, pisał profesor Strzembosz, bo on przedstawił mnie jako tchórzy wszyscy w Polsce. Pisał Gontarczyk i tak dalej. I najgorzej nie znoszę takich samochwałów i aż się dziwię, że dotąd w najwyższym czasie nie sprostowano głupoty pewnego pana ze Stanów. Druga rzecz, w najnowszym numerze chyba było najwyższego czasu atak na tych, którzy manifestują w obronie krzyża. To się zdarza. Korwinowi Mikke też się zdarzało, że na przykład odcinał się, krytykował odebranie emerytury ubekom, esbekom i tak dalej. Krytykował Płużańskiego, że ciągle rozlicza się z peralowskimi zbrodniami. Akurat jestem po stronie Płużańskiego, także bym był, ale cieszę się, że jest nowe kierownictwo UPR-u, które chce się dogadywać jak najsilniej z różnymi środowiskami patriotycznymi. Współpracuje nam się dobrze, oby tak dalej.
No bo to pan Tadeusz pięknie powiedział i pozdrawiamy pana, ale w jedności siła, a szczególnie w momencie wyborów, to jednak no, te procenty mówią też za siebie.
Nie można iść samemu i trzeba szukać koalicji wszystkich, którzy myślą po polsku.
Tak. Kolejny telefon odbieramy, rozmawiając z naszym gościem i w ogóle z Polakami tej nocy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
I Polkami, i bo Polkami. Chyba więcej Polek.
Tak, ja mówię Polacy w sensie
telefonowało.
Tak jest. Słuchamy pana, kolejny głos. Halo, proszę bardzo.
Witam serdecznie, ja dzwonię w sprawie obrony krzyża pod Pałacem Prezydenckim.
A kto imię pana?
Może... Jan.
Pan Jan. Pan Janie, proszę bardzo. Słuchamy pana.
Ja dzwonię w sprawie obrony krzyża pod pałacem. Mi się to bardzo nie podoba. To jest lewactwo i pokraczstwo.
No ale panie Janie, co, obrona czy zachowanie
nie,
władz?
To, co robi rząd w tej sprawie, że blokuje to, to powinna być nasza pamiątka po tej karze, jaka nas spotkała, nasz naród, nasz kraj.
No mówimy o tym też i rozmawiamy, oczywiście, to jednoznaczne jest to, że nie wolno tak traktować też ludzi, którzy, to nie są jacyś, prawda, dziwacy, fanatycy, tylko to są po prostu ci, którzy reprezentują tą część wierzących
i
patriotów.
I przeżyli głęboko, tak. Po prostu jednak uderzenie tak mocne w elity polskie.
No i pan Jan takie swoje też wzruszenie tu przedstawił, ale no właśnie, to jest po prostu, no brakuje niekiedy słów, kiedy... Wtedy, szczególnie w tych dniach, kiedy nie karano tych, którzy chodzili tam, pluli, znieważali i w ogóle, tylko tych, którzy tam byli, no to ich przesuwano, bo dla bezpieczeństwa no, uroczystości, które miały nastąpić, prawda? Tych
którzy szydzili z religii, z krzyża, właściwie opluwali przekonania religijne innych ludzi.
To też powtarzamy bardzo często, ale pomyślmy, co by było, gdyby obrażano inne religie, prawda, które w Polsce są mniejszością, które znamy. Co by wtedy się działo, gdyby tak na przykład, no wiadomo, myślimy tutaj o chociażby Gwiazda Dawida, czy Półksiężyc, prawda, mahometański. To są rzeczy niewyobrażalne. Dziękujemy panu za głos, panu Janowi, i mamy kolejne połączenie. Panie profesorze, jak kondycja? Jeszcze wytrzymamy.
No dobrze, wytrzymuję. Tak. Mam ja jestem jednak
ja
sową.
Tak. Komputer.
Tak, bardzo proszę przyciszyć. Pan profesor jest sową, czyli jest nocnym, jednak pracuje, lubi w noc. Pani poszła przyciszyć komputer, bo nas słucha z komputera.
Tak, już ściszyłam.
Proszę bardzo, a skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Toronto, moje imię Krystyna.
O, Toronto mocno dzisiaj zaistniało.
No, czasem tak się zdarza, że się skomasuje.
Tak jest, Toronto. No bo Toronto ma wieczór. Toronto ma teraz wieczór. Bardzo prosimy pani Krystyna,
słuchamy.
No, u nas
słuchamy. Jest za 28 dochodzi. Tak.
No ja pozdrawiam mieszkanki, mieszkańców Toronto. Ogromnie miło wspominam intelektualne dyskursy. Choć najdłuższe spotkanie miałem w Vancouver, chyba 6,5 godziny.
O,
na marginesie.
Ja mam jedno krótkie pytanie do pana profesora. Chodzi mi o to, czy jaka jest ocena pana, no ja mieszkam już wiele lat poza krajem, śledzę oczywiście mocno to, co się dzieje w Polsce, bo to moje serce. Jaka jest ocena pana profesora młodego na rybku do IPN-u. Bo to, co zrobiło PO z IPN-em, no to wszyscy wiemy i to jest po prostu straszne. Ale IPN to nie są tylko dyrektywy PO i tak dalej, są pracownicy. Szeregowi, wielu ich. Dla mnie takim strzałem szampańskim to była praca magisterska
Zyzaka.
Młodego człowieka, tak. Zyzaka.
Tak.
Więc jeżeli jest więcej takich Polaków, no to możemy mieć tylko nadzieję.
I ja mam też, ja może pani dodam od razu, że ja mam bardzo złą opinię o starszych pokoleniach historyków. Oczywiście poza wyjątkami takimi jak profesor Andrzej Nowak z Krakowa, profesor Tadeusz Marczak z Wrocławia, czy profesor Janusz Rulka z Bydgoszczy. Natomiast zbyt wielka część to albo szła na służbę, albo kłamała, tak jak właśnie w pracach Tazbira, czy w pracach Topolskiego, których wymieniam, żeby w 900-stronicowej historii Polski nie było słowa o księdzu Piotrze Wawrzyniaku, najbardziej zasłużonym dla ożywienia i zwycięstwa gospodarczego Polaków w Poznańskim, to mnie po prostu w głowie się nie mieści. Albo żeby inny taki Topolski pisał o rzezi w Pradze, że tam ludność doznała uszczerbku. Polska. Takich jest niestety wśród starszego pokolenia mnóstwo. Oportunistów też było bardzo wielu. I druga rzecz, niestety okazuje się, że przeważają, a nie wiedziałem, że przeważająca część historyków starszych pokoleń, tych, którzy szkoły kończyli w stalinizmie, nie znała języków obcych poza rosyjskim. Bo wtedy niszczono podręczniki, był ten zach do angielskiego, Let's Learn English, Bastgena i inne.
A no więc coś w tym temacie, bo mój ojciec uczył języków obcych, w domu.
No i widzi pani, i wtedy była ta sytuacja, no jeszcze ktoś miał entuzjazm, ja się uczyłem oczywiście dodatkowo, kocham zawsze języki, ale przeważająca część moich kolegów się nie dokształciła. Ci młodzi są inni. Po pierwsze są pełni, nie mają żadnych ograniczeń, pohamowań i mówię, to co Senckiewicz robił, wspomniała pani o Zyzaku, Szubarczyk, jest tych historyków młodych, zdolnych, dynamicznych, bardzo wiele. I to jest dla mnie szansa, wielka szansa dla historii, a także i dla nas wszystkich, bo jednak historia bardzo pokrzepia serce, jeśli się ją uczy prawdziwie.
Tak, historia jest ogromnie potrzebna w ogóle w życiu każdego narodu. Naród bez historii umiera.
No to pięknie powiedział de Gaulle. Są Francuzi lepsi i gorsi. Lepsi to ci, którzy wiedzą, kim była Joanna d'Arc.
A to świetne, tego akurat nie słyszałam. Ale wracając do IPN-u i do Młodego na Rybku, cieszę się, że jest taka opinia pana profesora.
Tak, jak najbardziej.
I wracając do sprawy krzyża, który cały czas wszystkim nam krzyżem na sercu leży. Mnie się wydaje, że problem głównym jest. Atakiem jest już chyba nie sam krzyż, tylko paniczny strach, żeby tam nie stanął pomnik, bo za 5 lat, za 3 lata, za 10 lat pójdzie tata z synkiem na spacer, mama z córeczką i powie, słuchaj, tu jest pomnik, bo się wydarzyło to czy tamto. A jak nie będzie pomnika, to po prostu przejdą koło tego Poniatowskiego i powiedzą, no bo wiesz, no bo on zginął, bohatersko zginął właśnie książę Poniatowski. I się pamięć rozmyje o tej tragedii. I tu jest całe clue ich myślenia. W tej chwili chcą nas zamęczyć, żeby już nikt nie chciał rozmawiać o tragedii smoleńskiej, bo mówią o tej tragedii w takim kontekście, że człowiekowi się robi niedobrze. Ludzie się zmęczą tematem. Potem nie będzie pomnika i tak liczą, że to tak wszystko przyschnie. Tylko się grubo mylą, bo oni myślą, że przyschnie, ale naród pamięta.
Ale dziękuję pani za te uwagi. No może to jest ciekawy też ten wątek, że to jest sposób zagadać na śmierć, zanudzić, obnuć temat, a równocześnie nie przedstawiając tych prawdziwych faktów, omijając, no właśnie ponieważ pani dzwoni z komputera, to przecież w internecie jest z 20 albo 30 razy więcej informacji o różnych wątpliwych sprawach niż w prasie, niż w mediach. I dlatego zachęcam wszystkich tak do brania się za internet, do korzystania, przecież to jest bardzo proste. Natomiast dlatego byłoby potrzebne i to wszystkich zachęcam moich kolegów dziennikarzy do wzięcia się za książkę, która by opisała wszystkie wątpliwości co do Smoleńska, życzę, żeby był pomnik, aż nawet żeby nie było, żeby pamiętano, tak jak duch banka tam w Macbecie, żeby się to pojawiała ta pamięć o Smoleńsku, o tych, którzy w różne sposoby przyczynili się, począwszy od najłagodniejszego zaniedbania, a już wiemy, ile było zaniedbań też ze strony obecnych władz. Na przykład, nawet sami zrezygnowali z nawigatora rosyjskiego. Sami te władze. Dlaczego?
Dziękujemy. No
w takich momentach, panie profesorze, ja zawsze patrzę na okładkę książki Rynkiewicza pod tytułem Wieszanie.
To bardzo ostre. Tak. Ale rzeczywiście Rynkiewicz jest tym poetą, tym twórcą, którego bardzo polecam, bo jest bezkompromisowy i pokazuje też... No, ja z drugiej strony uważam, że w naszej historii myśmy zbyt często byli pobłażliwi dla zdrajców w skrajny sposób. I ci zdrajcy dalej... No, ulica Zajączka jest dla mnie przykładem w Warszawie. Niestety. A strasznego ulicy... zdrajcy, sługusa, donosiciela.
Proszę. Brak ulicy... A brak ulicy Żółkiewskiego, to też... No ktoś mi tak zwrócił uwagę, prawda? Hetmana Żółkiewskiego.
Także jest.
Także to jest no przedziwne. Panie profesorze, rozmawiamy, 1:40, też nasi rodacy za oceanem teraz są ożywieni, bo zbliża się też godzina, kiedy jesteśmy słyszalni bardziej, prawda, poprzez stacje naziemne. Natomiast no, chcemy powiedzieć też, że przed Polską stoją sprawy też i trudne. Mówię tu o narodzie, ale też o tym, że no to jednak... tego cudu gospodarczego nie ma, prawda? Ekonomiści, pan profesor Andrzej Kaźmierczak, czy kiedyś pan też profesor Kierzum, no przyszły budżet, ale też i to, że ten kryzys jednak dosięga naszej Polski i chcę powiedzieć jedno, to wychodzi z tych analiz, że to też będzie dotykało grupy tych ludzi, no w większości bardzo słabo uposażonej, prawda? Czy teraz w tym momencie nie będzie potrzebna taka coraz bardziej no radykalna też taka solidarność między ludźmi i rozumienie tych spraw bardzo głęboko.
No niestety rozmiary biedy są coraz większe i dlatego też sugerowałbym, żeby PiS i nie tylko, żeby wszystkie partie prawicowe i środowiska prawicowe dużo więcej na ten temat mówiły.
I to był taki telefon przed północą, żeby może oddać władzę Platformie, żeby dalej Platforma trzymała władzę, bo wtedy wszystko będzie zrzucone na PiS. Ale myślę, że lepszy pomysł byłby taki, żeby porównać to, co było.
Tak.
Nawet już...
No właśnie dlatego tak. Ten analizy, bilans otwarcia.
Tak, analizy gospodarcze. Przecież są ekonomiści, którzy wtedy pracowali.
Oczywiście.
Którzy wtedy zostawiali swoje biurka, zostawiali swoje fotele. I mogą wtedy teraz porównać, jakie mamy wskaźniki, bo to
no, a mamy bardzo wybitnych ekonomistów, tak jak wspomniał ojciec już profesora Kaźmierczaka, profesora Rzyżyńskiego, Cezarego Mecha, który zresztą przygotował program ekonomiczny PiS-u. No i jest tych postaci ciekawych wielu.
I pytanie otwarte, gdzie byśmy dzisiaj byli gospodarczo także, gdyby wtedy ta koalicja się nie rozpadła w 2007 roku i to trwało do dzisiaj. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Tomasz z tej strony. Ja tylko zupełnie innej sprawie chciałem powiedzieć, że w Warszawie jest ulica Żółkiewskiego.
A jednak jest. To widzi pan, ja dostałem taką informację, ktoś mi to przedstawił, że...
Jest, na Wradze, tam mieszka moja babcia. Pozdrawiam z bardzo zamglonych Mazur.
Oj, przyma pan ojca.
Tak. Powracam.
Jadę samochodem.
Ale to dobrze. No ale to przynajmniej ważne.
Tak, że... wracam, w każdym razie honor w Warszawie. Bo ktoś tutaj... Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam pana profesora, często pana słucham. Czasami się nie zgadzam, ale bardzo często się zgadzam i o to przecież chodzi, prawda, panie profesorze?
Oczywiście, ale chętnie wysłucham przy okazji, jak mnie pan gdzieś dotrze do mnie na spotkaniu, w czym się pan nie zgadza, bo to jest
ojej,
też...
Ojej, to jest trudne, ja się szczerze mówiąc nie nastawiłem na tak...
ale to przy innej okazji.
Tak, ja z pewnością zadzwonię, mam nadzieję, że mi się uda dodzwonić. No chodzi o to, że czasami profesor jest zbyt radykalny i mam wrażenie, że naprawdę tak bardzo bezstronny i tak bardzo... nie, przepraszam, stronniczy. Jadę, jestem zmęczony, nie myślę.
Tak.
Tak bardzo... albo pan profesor, nie wiem, może nie chce rozumieć pewnych rzeczy. Ja jednak jestem bardziej otwarty, aczkolwiek bardzo często się zgadzam.
Ale ile sobie, pan ma lat? Panie Tomaszu, przepraszam.
Ile pan ma lat?
29.
No... To gdyby pan przeżył te różne sprawy, to byśmy przeżyli. Gdyby pan zobaczył, tak jak ja miałem taką przyjemność, że podam jeden przykład. Jak kiedyś poznałem bardzo dobrodusznego starszego pana, profesor Wiktor Herer, ekonomista. Myśmy, to było na spotkaniu Solidarność 1981, jakaś taki wielki tłum, no i wszyscy euforyczni, ropa w Karlinie, nadzieja, on tak nas chłodził, że nasze nieszczęścia ekonomiczne się rozkręcają, miał rację. Okazało się, że mieszka blisko mnie w Warszawie, 400 metrów, ponieważ ja się wtedy poza historią polityką węgierską zajmowałem się gospodarką węgierską. To była pierwsza reforma na Węgrzech. To dla mnie było ogromnie ciekawe. Spotkałem się z 10 razy, ale wszystko było dobre. Aż pewnego razu zaczęliśmy mówić o latach powojennych w Polsce, o tym, o stalinizmie. I ten mój realistyczny rozmówca zaczął mi przedstawiać, że w Polsce to było tak łagodnie, jak to mówi kaszka z mlekiem, Michnik, tak właśnie wszystko, że gdzie indziej, to krutnie, w Rosji, w Czechach, na Węgrzech, w Albanii, Bułgarii, Rumunii, no jak to, zamordowano Fildorfa, zamordowano rotmistrza Pileckiego, tysiące innych, wysyłano w kraju i tak już wycieńczonych, tyle zrobiono oficerów, którzy przybywali z zachodu, a ten tego typu, już pokłóciliśmy się w końcu tego dnia, w czasie rozmowy, a pół roku później trafiam na książeczkę Więźniowie polityczni PRL, gdy czytam, że mój dobroduszny rozmówca był majorem bezpieki, potem podpułkownikiem bezpieki, że prowadził okrutne sądy i między innymi skazał to za niego czasu był aresztowany Janek Rodowicz, bohater Anoda, bohater Aleksandra Kamińskiego, Zośka i Parasol, aresztowany w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli nie mieszał polityki, ale był bohaterem w czasie wojny, a bezpieka podejrzewała, nuż zechce być bohaterem przeciwko Sowietom, przeciw nim i już po 2 tygodniach nie żył, a śledztwo prowadził mój dobroduszny rozmówca, przemiły. Wie pan, mnie już też zrobiono wiele świństw i ja już potem coś niecoś.
Panie profesorze, jak pan, a tak szczerze i krótko, jak pan patrzy w przyszłość, załóżmy, co będzie się działo z wami, czy będzie tak źle?
Ja się boję, że może być bardzo źle, jeśli nie będziemy radykalni. Jeśli do społeczeństwa nie trafi cała prawda o zagrożeniach. Ja nie chciałbym być fałszywym tym prorokiem, ale jeśli ja czytam, że Grecja, że Niemcy już prasa niemiecka żądała, żeby Grecja sprzedała swoje wyspy, jak jest zadłużona. A jeśli większość długu, nie wiem już nie, ile, nikt mi nie wyjaśnia, jak wielka część długu polskiego jest w rękach niemieckich, a mówi się, że one wykupują, nie wykupują. Jeśli w pewnym momencie, a mamy bardzo negatywną dla nas ciągle kampanię, ja zresztą przedstawiałem, to był teraz mój znów referat o historii, w świecie, jeśli się tak urabia o nas, z pomocą różnych grosów, żeby to byliśmy katami, nie bohaterami. Polacy zdali znakomicie egzamin. Jeśli będzie taka opinia w świecie, no dłużni jeszcze, no to niech, po co oni z tymi ziemiami zachodnimi?
Ja przepraszam, że tak upraszczam wszystko do pieniędzy, ale nie jestem ekonomistą, ale obserwując jako zwykły człowiek, oglądając różne wiadomości, to są różne źródła, zbieram jakoś te fakty. Przepraszam, że tak zmienię, albo jeśli mi zniknie zasięg i nie będę mógł się pożegnać. Więc już kończąc, za chwilę przełączę się na słuchanie, bo mam takie wrażenie, nie wiem czy państwo również, że bardzo jest źle z pieniędzmi w Polsce, że ich po prostu bardzo brakuje i myślę, że oni przed nami coś ukrywają, ale myślę, że jest sytuacja beznadziejna.
No, nigdy nie jest beznadziejne, aż tak, żeby nie było jakiegoś wyjścia, jeśli będzie dostateczna ilość ludzi, którzy będzie próbowała zmienić. No bo co, przecież nie, inaczej to trzeba by się topić i jako chrześcijanie wszystkim odrzucamy samobójstwo. A póki żyjemy, trzeba walczyć.
No to źle powiedziałem. Wydaje mi się, że jest bardzo źle.
Tak. Panie Tomaszu.
Nie chodzi o stan finansów Polski.
No jest bardzo źle, ale dlatego próbujmy ratować Rzeczpospolitą.
Panie Tomaszu,
wszystkiego dobrego, dziękuję.
A kim pan jest z zawodu, jeśli można wiedzieć jeszcze tak?
Zwykłe jakieś takie fizyczne. Mało zarabiam, niewiele rzeczy ma sens, ale mam nadzieję, że to się zmieni.
Nie, pan się trzyma, panie Tomaszu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
To, co powiedział profesor Rożkowski, nie stój z boku, bo ci Polskę ukradną.
No ale proszę bardzo, no mamy 29-letni Polak, teraz podróżujący, może i z pracy wracający. I właściwie człowiek, przed którym powinien być kolor życia, prawda? No, perspektywy.
A już ma poczucie beznadziejności.
A pan Tomasz ma w głosie beznadziejność, już mówi bardzo, nawet bardzo negatywnie, że nie ma właściwie, nie widzi właściwie żadnego sensu.
A widać, że przeżywa intelektualnie. Tak. No to jest ogromny problem, jest ten brak perspektyw.
Tak.
No to, co dzisiaj już cytowałem za jednym tekstem, tylko księdza z Kubisia. Że jeśli jest tak dobrze, to dlaczego tak wielu młodych wyjeżdża, żeby pracować bez dyplomu, nie licząc się z dyplomem innym, bo przyjmując to, co tamci mieszkańcy Anglicy czy inni nie chcą przyjąć jako pracę drugorzędną, trzeciorzędną. Mm.
Także wiemy już, że jest ulica Żółkiewskiego w Warszawie Hetmana, bardzo dobrze, ale powiem, że nie powiem kto, ale to jakiś gość na audycję był i też żeśmy rozmawiali w kuluarach. I o tym mi tak przekonywał. Ale ja myślę, że warto też popatrzeć nawet na te ulice, jakich my mamy, bo to też dużo mówi, prawda? Jaka świadomość historyczna, patriotyczna samorządów, które mianują nazwy ulic. Ja myślę, że nie ma teraz już tych wszystkich Świerczewskich i Rokosowskich.
Jeszcze różnie bywa w różnych miastach, ale z drugiej strony, co jest dla mnie złe i to, a co warto naprawić, idąc za wzorami niektórych krajów, między innymi Węgier, ale nie tylko, też widziałem w Ameryce Południowej. Otóż my możemy przechodzić przez ulicę swego miasta i nie wiedzieć, mieszkać gdzieś, nie wiedzieć do końca życia, kto był patronem tej ulicy. Tak jak 98% podejrzewam mieszkańców ulubionego mego akademika Nakickiego, gdzie 5 lat mieszkałem i z rok waletowałem, przyznaję się, to nie wiedziało, kto to był ten generał Kicki, że to był generał już i w napoleońskich czasach, i w powstaniu listopadowym i tak dalej. A jak Węgrzy to rozwiązują? No tam przy każdej ulicy jest tablica informująca, kim był ten patron tej ulicy, co robił, a często jest jego płaskorzeźba też taka dodatkowo, takie przypomnienie. Dlaczego tego nie zrobić? A walor edukacyjny tego już byłby znaczący.
Jeden z ostatnich telefonów w naszej audycji, bo będziemy powoli podsumowywać i jakoś chcieć pewną małą syntezę tych rozmów, a to są rozmowy niedokończone, więc trudno je kończyć konkretnie. No i chcemy się pożegnać z panem profesorem, a posłuchać i przywitać słuchaczy za oceanem. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże.
Cześć Boże, witamy. Kto mówi i skąd?
Grzegorz z miejscowości Jodłowa, 17 kilometrów na wschód od Tuchowa.
Wiem, gdzie to jest. Panie Grzegorzu, wiem, gdzie to jest.
Przejeżdża. No jak się cieszę. Notabene mam kolegę, który w przyszłym roku prawdopodobnie będzie wyświęcony na redemptorystę Stasiu Janika. Też relatywnie jestem chyba młody, bo mam skończone 33 lata i też słucham waszej audycji bardzo często z panem profesorem. Się też często nie zgadzam, tak powiem, ale jestem pod wrażeniem jego wiedzy i jego po prostu zapału intelektualnego i tego wszystkiego, co robi, bo robi bardzo dużo porządnych rzeczy i z chęcią, przyjemnością bym się kiedyś spotkał i podyskutował.
Proszę bardzo, ja jestem zawsze otwarty na dyskusję, nawet długo w noc.
Rozumiem pan, nie będę tu wchodził w jakieś polemiki ostre, ale tak tylko to sugeruję, bo pan profesor bardzo często powołuje się na najwyższy czas, ja jestem już od 10 lat ponad stałym czytelnikiem i tak moja właśnie wiedza ekonomiczna i jestem z zawodu drobnym przedsiębiorcą, jestem agentem ubezpieczeniowym. Jestem bardziej może zwolennikiem wolnego rynku większym jak pan profesor, ale to już abstrahując. Pan profesor często się powołuje na najwyższy czas. No ja jestem jakoś tym stałym czytelnikiem najwyższego czasu, Gazety Polskiej, Nowego Państwa i tam innych jeszcze prawicowych opcji na prawo. No i stałym czytelnikiem, ale internetowego wydania, już może nie papierowego, bo nie chcę dawać im zarabiać gazety, jedynie słuszne, jak to nazywam, że to będzie Ministerstwa Prawdy, bo chcę wiedzieć, co oni piszą, bo chcąc walczyć z wrogiem, no to trzeba mieć jego argumenty, no nie, bo nie da się nie czytać tego, bo oni, muszę wiedzieć, co oni, a ja z nimi walczę słownie oczywiście, z organem z Ministerstwa Prawdy z ulicy Czerskiej. Pan profesor na pewno wie, o co chodzi.
No, każdy wie.
Często toczę w ogóle w moim towarzystwie polemiki z tymi ludźmi, bo po prostu odnoszę takie wrażenie, że niekiedy ludzie w ogóle nie, w przeciwieństwie do pana profesora, pan profesor powołuje się na fakty, na argumenty, ale u nas nie ma dyskusji o faktach, nie ma dyskusji o argumentach, tylko jest dyskusja na temat tego, kto co powiedział i roztrącamy całe 3 tygodnie, ten powiedział tamto, ten powiedział to, zamiast tego, jak tu ostatni telefon był mojego, zwłaszcza, że dług publiczny rośnie w zastraszającym tempie, a u nas się dyskutuje na przykład, że ludzi, garstka ludzi stoi pod krzyżem i się modli. No, albo ci ludzie są napadani, no to o tym się dyskutuje, że oni są napadani, że po nich się sika dosłownie i przenosi, że się jakieś ekscesy antyklerykalne się odbywają. O tym się nie dyskutuje w ogóle, tylko o tym, że ci garstka tych ludzi jest zagrożeniem dla demokracji, dla wolności. No, dla mnie to jest chore, że w innych krajach, jak jest dług publiczny rośnie w takim tempie i rząd mówi rozwojącą szczerością, mówi premier, który mówi, że on nie jest od tego, żeby ludziom robić źle, żeby ludzi, tylko mówi, żeby ludziom robić przyjemne rzeczy, a tak naprawdę te przyjemne rzeczy polegają, że 300, jak przez ten pan profesor, 300 milionów dziennie dług rośnie i o tym się w ogóle prawie nie dyskutuje gdzieś tam na niszowych gazetach.
No właśnie o to się upominaliśmy, tak.
No to chodzi. No ja dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, panie profesorze. Myślę, że kiedyś do Jodłowej pana zaprosimy.
Chętnie porozmawiamy, ale ja muszę panu powiedzieć dodatkowo, że jak byłem w zeszłym roku, to było bardziej polemiczne wtedy w UPR-ze, to choć mam wrażenie, że większość mnie poparła, nawet wtedy przeciw Korwinowi, to ja mówiłem, że jeśli chcecie tak iść osobno, to będziecie mieli 1%. Proszę, wasza sprawa. A jeśli chcecie mieć 0,5%, to mówcie prywatyzować za wszelką cenę, nie pokazując, w czym jest różnica między waszą prywatyzacją a tą złodziejską prywatyzacją, no która potępia 99,5% Polaków. I ja tu też, dlatego tu się cieszę, że pan tu docenia. Ja jestem za konkretami i jestem gotów zawsze być przekonany, jeśli mi da się konkretne argumenty.
No ja tu chciałem panu profesorowi podać przykład. Ostatnio czytałem dzisiaj w Rzeczypospolitej artykuł na temat reform premiera Camerona w Wielkiej Brytanii. No i jak gość, który w ciągu kilku dni dosłownie zaczął reformować i swoją wizję wcielać, świadczy o im jego odwadze, w przeciwieństwie do Tuska, który 3 lata mówi o jakichś tam rzeczach, a no, piękne frazesy.
Od razu zgadzamy się co do Camerona, bo też tak. Z tego, co
czytałem... No ja tam z nimi też się nie zgadzam, z jego tam afirmacją różnych tych mniejszości, ale...
Ale no, tych sprawach, no to mniejszości też się zgadzamy co do jego...
A tak na marginesie powiem, panie profesorze,
ale ekonomiczne tak.
Zaprosimy kiedyś pana do Jodłowej, bo u nas też jest wioska z dużymi tradycjami, u nas się urodził między innymi Cyganiewicz, i mamy jedyny na Podkarpaciu pomnik Konstytucji 3 maja.
Może przypomnijmy, bo nie, największy chyba zapaśnik w historii Polski.
No, nie było przecież 100 lat temu Jana Pawła II, nie było innych Polaków i Polski w ogóle nie było i wszyscy mówili, Polska się kojarzyła z Cyganiewiczem na początku XX wieku.
Tak jest. No i z Sienkiewiczem, który w 1905 dostał Nagrodę Nobla.
Było jeszcze to. Mamy jedyny na Podkarpaciu pomnik Konstytucji 3 maja, odsunięty 3 maja 1914 roku, no zostawiający proszę. Orła, trzymającego w szponach berło i jabłko i wyrywający się z kajdan. I to notabene otworzył.
Ale to ciekawe, co pan mówi w 14 roku.
Tak, w 1914 roku. I za inicjatywy ówczesnego proboszcza, o którym się dziś mówi tylko w mediach, że to księża się wszędzie wtrącają, no jakby się ten ksiądz nie wtrącił w cudzysłowie, to by tego pomnika nie było.
Ojciec Janusz jako stary góral na pewno zna wszystko.
A jak się nazywał ten ksiądz? On był słaby.
Ksiądz się nazywał Ignacy Zięba. On zaraz po wojnie pierwszej zmarł w 1918 roku, bo...
No i takie osoby trzeba przypominać. Tak. Ale no, też z kolei uważam, to powinno się uczyć w szkołach, i to, że ja dopiero teraz od pana się dowiedziałam, kolejną to też jest źle, to jest dowód.
Dziękujemy bardzo, panie Grzegorzu, bo już się zbliżamy do końca. Szczęść Boże. I panie profesorze, podsumowując w dwóch zdaniach...
Chciałbym jeszcze raz zaprosić na te, po pierwsze, z Ustronia, gdzie nie mogłem dzisiaj być, niech się do mnie...
I lepiej, bo by nie było pana w Radiu Maryja, tyle
słuchaczy. Dobrze, ale niemniej mam tu pewien dług. przypominam, że 22 będę w Płocku, prawdopodobnie, tak się umawiamy, że 23 o godzinie 16.30 w Bydgoszczy na Starym Rynku odbędzie się manifestacja pod hasłem Ideały Solidarności, że organizuje ją Henryk Bocian, który, o ile wiem, ma kandydować na prezydenta Bydgoszczy, co mu bardzo tu kibicuje, bardzo mocno, działacz solidarnościowy zasłużony, że 26 o godzinie 13 w Łodzi będzie msza święta w kościele Świętego Ducha Plac Wolności, potem przemarsz pod pomnik Piłsudskiego na plac Strzelców o godzinie 14 i o 15 profesor Wolniewicz w lokalu Ruchu Przełomu na Sienkiewicza 61 na wystąpi. A ja proszę o dalsze pomysły manifestacji, spotkań. Dalej musimy właśnie wyjść na ulicę legalnie, ciągle podkreślam, bo już ktoś tam zaczął sztorcować moją żonę przez telefon, że podburzam naród i podobne.
Ale też widzi pan, po prostu myśleć, oceniać, działać. Tak. To też jest bardzo istotne i wyciągać wnioski. Jest taka nadzieja, ja myślę, te ostatnie telefony. Młodzi ludzie, pozdrawiamy was.
No właśnie.
Którzy teraz nie śpią, słuchają też Radia Maria. 33 lata, pan Grzegorz, wcześniej też pan 29. I w ogóle zainteresowanie te sprawami patriotycznymi, narodowymi.
Januszowi życzę więcej pikników, bo jednak ta forma powinna się u nas też mocniej upowszechnić i tak dobrze, że
to słowo piknik jest takie z angielskiego, prawda, z amerykańskiej świata.
No to może jakoś powiedzieć... z Polski.
Ale nie, nasze spotkanie, wieczornica.
Węgrzy to by wszystko zrobili na swój język, przecież oni nawet metra.
Ale niech
mają
będzie piknik, spotkanie w rodzinie. Panie profesorze, dziękujemy za te spotkania tutaj.
W tym duchu.
Dziękuję bardzo za te spotkania tutaj. Pozdrawiamy gorąco. Do usłyszenia.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ja przypomnę, naszym gościem był pan profesor Jerzy Robert Nowak. Rozmawialiśmy na temat aktualnych spraw bieżących, które wydarzyły się w Polsce i na świecie też w audycji. Minął miesiąc.